Epifaniczny tom 15, rozdział 6. Duch Święty, Jego istota. Czym nie jest, czym jest, boska moc, boskie usposobienie w Nim samym, w Chrystusie. Naszym celem jest dość szczegółowe omówienie tematu dotyczącego Ducha Świętego. Rozważania rozpoczniemy od zbadania istoty Ducha Świętego. Powszechnie i błędnie uważa się, że Duch Święty jest osobą, dlatego do rozważenia Jego istoty podejdziemy z przeciwnego punktu widzenia, to znaczy pokażemy, czym On nie jest, zanim rozważymy, czym On jest. Odnosząc się do Ducha Świętego, Pismo Święte używa wielu różnych określeń, na przykład Duch Święty, Duch, Duch Boży, Duch Pana, Duch Chrystusa, i tym podobne, a także terminów opisowych, takich jak Pocieszyciel, Duch Łaski, Duch Świętości, i tym podobne. Podstawowa część słowa Duch jest tłumaczeniem hebrajskiego i chaldejskiego słowa Ruach oraz greckiego słowa Pneuma. Do słowa Ruach czasami dodawane jest hebrajskie słowo Kodesz, które znaczy święty, a do słowa pneuma często dodawane jest greckie słowo hagion, oznaczające święty, natomiast przydimek określony czasami jest z nim używany, a czasami jest pominięty. Angielski przekład AV zazwyczaj niestosownie oddaje słowa ruach i pneuma w tym kontekście słowem ghost, które znaczy duch jako zjawa, upiór, przepis tłumacza. Przekład ARV poprawił ten błąd, tłumacząc je jednakowo słowem spirit, którego znaczenie jest dużo szersze i obejmuje wszystko to, co niefizyczne, myśli, uczucia, energię, siłę umysłu, żywotność, nastrój, znaczenie prawa, przepis tłumacza, gdy są one użyte w odniesieniu do Ducha Świętego. W epifanicznym tomie drugim, na stronach od 511 do 518 udowodniliśmy biblijnie, że słowa ruach oraz pneuma mają 12 znaczeń, z których większość nie dotyczy naszego tematu. Tutaj omówimy tylko to ich znaczenie, które wiąże się z naszym tematem. Poszukując znaczeń biblijnych słów, nie powinniśmy przyjmować za prawdziwe tych znaczeń, które są sprzeczne z biblijnym użyciem tych słów. Jeśli bowiem takie sprzeczności występują między sugerowanym znaczeniem a którymkolwiek z ich biblijnych zastosowań, możemy być pewni, że proponowane znaczenie nie jest prawidłowe. Zasada ta pozwala nam przekonać się, czy twierdzenie, że Duch Święty jest osobą, jest prawdziwe czy też fałszywe. To prawda, iż wielu naucza, że Duch Święty jest osobą, lecz czynią to wbrew Pismu Świętemu, którego nie można zharmonizować z tym poglądem. Przedstawimy 14 grup tekstów, których nie można pogodzić z myślą, że Duch Święty jest osobą i które dowodzą, że nią nie jest. Ponieważ tych 14 grup wersetów nie można pogodzić z poglądem, że Duch Święty jest osobą, mamy podstawę do nauczania o tym, co powyżej krótko stwierdziliśmy, Duch Święty nie jest osobą. Przechodzimy obecnie do omówienia tych 14 grup tekstów, których nie da się pogodzić z poglądem, że Duch Święty jest osobą. Po pierwsze, pierwsza grupa takich tekstów uczy, że lud Boży w dniu Pięćdziesiątnicy oraz w domu Korneliusza został ochrzczony Duchem Świętym. Traktują o tym następujące wersety: Ewangelia Mateusza rozdział 3 werset 11, Ewangelia Marka rozdział 1 werset 8, Ewangelia Łukasza rozdział 3 werset 16, Ewangelia Jana rozdział 1 werset 33. Dzieje apostolskie rozdział 1 werset 5, rozdział 11 werset 16. Prosimy zauważyć, że w tym przypadku środkiem dokonania chrztu był Duch Święty, tak jak przy chrzcie wodnym środkiem dokonywania chrztu jest woda. Według tych wersetów osobą dokonującą chrztu Duchem Świętym był Chrystus, który użył ducha jako czynnika dokonania aktu chrztu. Nie zatrzymując się w celu dowodzenia, czy chrzest ma być dokonywany przez pokropienie, polewanie czy zanurzanie, są to jedyne trzy metody mające zwolenników, łatwo zauważyć, że osoba nie może być użyta jako element równoznaczny z wodą jako elementem chrztu wodnego, przy pomocy którego dokonywany jest chrzest. W jaki bowiem sposób ktoś może być pokropiony osobą? W jaki sposób osoba może być na kogoś wylana? Jak można kogoś zanurzyć w osobie? Ta grupa wersetów w oczywisty sposób zaprzecza poglądowi, że Duch Święty jest osobą. Po drugie, wiele wersetów uczy też, że niektórzy są napełniani Duchem Świętym i że są pełni Ducha Świętego. Uczą o tym następujące fragmenty, Ewangelia Łukasza rozdział 1 wersety 15, 41 i 67, Dzieje Apostolskie rozdział 2 werset 4, rozdział 4 wersety 8 i 31, rozdział 6 wersety 3 i 5, rozdział 7 werset 55, rozdział 9 werset 17, rozdział 11 werset 24, Efezów rozdział 5 werset 18, Druga Mojżeszowa rozdział 31 werset 3, rozdział 35 wersety 21 i 31. Łatwo możemy zrozumieć, w jaki sposób ktoś może być napełniany pewnymi dobrymi zaletami, takimi jak dobroć, miłość, wiara i tym podobne, lub pewnymi złymi cechami, takimi jak gniew, nienawiść, złośliwość i tym podobne. Nie można jednak zrozumieć, w jaki sposób ktoś może być napełniony inną osobą i w ten sposób być jej pełen. Jeśli Duch Święty jest osobą, trudność ta staje się jeszcze większa, gdy przeczytamy, że według Biblii wiele osób jest napełnianych Duchem Świętym. Myśl taka byłaby bowiem równie absurdalna, co niemożliwa. Mamy więc kolejny biblijny fakt wynikający z wielu wersetów i zaprzeczający poglądowi, że Duch Święty jest osobą. Po trzecie, trzecia grupa wersetów mówi nam, że Duch Święty był wylewany na niektóre osoby, a ściśle mówiąc, na cały prawdziwy lud Boży w wieku Ewangelii, oraz że będzie wylany na całą ludzkość w tysiącleciu. Prosimy zwrócić uwagę na następujące, uczące o tym wersety, Dzieje Apostolskie rozdział 2 wersety 17, 18 i 33, Izajasza rozdział 32 werset 15, Ezechiela rozdział 39 werset 29, Joela rozdział 2 wersety 28 i 29. Gdyby Duch Święty był osobą, wersety te uczyłyby, że jedna osoba jest wylewana na inną, co nie da się pogodzić z myślami związanymi z taką czynnością. Wylewanie czegoś na jakąś osobę oznacza bowiem, że wylewany jest jakiś płyn, cecha lub moc. Absurd staje się jeszcze większy, jeśli w tym samym czasie wylewanie dotyczyło wielu osób. Jak miało to miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy i w domu Korneliusza? Pogląd o Duchu Świętym jako osobie z pewnością jest sprzeczny z naszą trzecią grupą tekstów. Po czwarte, czwarty wzgląd, potwierdzony znaczną liczbą wersetów, przeczy poglądowi, że Duch Święty jest osobą. Liczne wersety uczą bowiem, że Duch Święty jest, przebywa i zamieszkuje w prawdziwym ludzie Bożym. Należą do nich następujące wersety, Ewangelia Jana rozdział 14 werset 17, Rzymian rozdział 8 wersety 9 i 11, 1 Koryntów rozdział 3 werset 16, rozdział 6 werset 19, Efezów rozdział 2 werset 22, 2 Tymoteusza rozdział 1 werset 14, Jakuba rozdział 4 werset 15, 1 Piotra rozdział 1 werset 11, rozdział 4 werset 14, 4 Mojżeszowa rozdział 27 werset 18, Izajasza rozdział 63 werset 11. Ezechiela rozdział 11 werset 19, rozdział 36 wersety 26 i 27, rozdział 37 werset 14, Daniela rozdział 4 wersety 8, 9 i 18, rozdział 5 wersety 11 i 14. Oczywiste jest, że w osobie może być cecha, moc lub siła. Nie do pomyślenia jest jednak, by osoba była w innej osobie. Jeszcze bardziej nie do pomyślenia jest to, by osoba znajdowała się w wielu osobach na całym świecie w tym samym czasie, tak jak Duch Święty w tym samym czasie znajduje się w wielu osobach na całym świecie. Ta grupa wersetów przeczy zatem poglądowi, że Duch Święty jest osobą. Po piąte, piąta grupa tekstów uczy, że Duch Święty jest na ludzie Bożym, jak potwierdzają to następujące cytaty. Ewangelia Mateusza rozdział 3 werset 16, Ewangelia Łukasza rozdział 1 werset 35, rozdział 2 werset 25, Ewangelia Jana rozdział 1 wersety 32 i 33. Dzieje apostolskie rozdział 10 werset 44, rozdział 11 werset 15, rozdział 19 werset 6, 1 Koryntów rozdział 3 werset 16, 4 Mojżeszowa rozdział 11 wersety 17, 25, 26 i 29, rozdział 24 werset 2, Sędziów rozdział 3 werset 10, rozdział 6 werset 34, rozdział 11 werset 29, rozdział 14 wersety 6 i 19, rozdział 15 werset 14, 1 Samuelowa rozdział 10 wersety 6 i 10, rozdział 11 werset 6, rozdział 13 werset 6, rozdział 19 wersety 20 i 23, 2 Kronik rozdział 15 werset 1, rozdział 24 werset 20, Izajasza rozdział 11 werset 2, rozdział 42 werset 1, rozdział 44 werset 3, rozdział 59 werset 21, rozdział 61 werset 1, Ezechiela rozdział 11 werset 5. Gdyby Duch Święty był osobą, wersety te uczyłyby, że siedział, stał lub spoczywał on nie tylko na jednej, lecz na wielu osobach na całym świecie, i to w tym samym czasie. Taka myśl jest nie tylko nieprawdopodobna i nonsensowna, lecz także sprzeczna z naszą piątą grupą wersetów. Po szóste, szósta grupa tekstów oznajmia, że lud Boży jest w Duchu Świętym, co łatwo można zauważyć w następujących cytatach. Rzymian rozdział 8 werset 9, rozdział 14 werset 17, Galatów rozdział 3 werset 3, rozdział 5 wersety 16 i 25, Ezechiela rozdział 37 werset 1. Gdyby Duch Święty był osobą, ta grupa wersetów dowodziłaby, że musiałby być rozciągnięty na cały świat, ponieważ lud Boży jest rozrzucony po całym świecie. W wyniku tego każdy z nich znajdowałby się tylko w części Niego, co sprawiłoby, że posiadanie Go przez nich byłoby posiadaniem nieskończenie małej Jego części. Takie absurdy nie są oczywiście nauczane w tych wersetach, co byłoby faktem, gdyby Duch był osobą. Ta grupa odnośników przeczy więc poglądowi, że Duch jest osobą. Po siódme, siódma grupa wersetów uczy, że Jezus i Kościół są namaszczani Duchem Świętym. Potwierdzają to następujące cytaty, Ewangelia Łukasza rozdział 4 werset 18, Izajasza rozdział 61 werset 1, Dzieje Apostolskie rozdział 4 werset 27, rozdział 10 werset 38. Porównaj z Ewangelią Mateusza rozdziałem 3 werset 16, 2 Koryntów rozdział 1 werset 21, 1 Jana rozdział 2 wersety 20 i 27. Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że fragmenty te nie mówią o Duchu Świętym jako namaszczającym, lecz jako o samej maści, tym, czym, a nie przez co, dokonywane jest namaszczenie. Przez wylanie lub wtarcie maści w tego, który ma być namaszczony, literalne namaszczenie czyni człowieka pachnącym, upiększa i przygotowuje go do wykonania zadania gładko i bez tarcia. Symboliczne namaszczenie czyni człowieka duchowo pachnącym i pięknym, przygotowując go do wykonania jego dzieła gładko i bez tarcia. Ani literalne, ani symboliczne namaszczenie nie może być dokonane przy pomocy osoby użytej jako maści, ponieważ taka myśl jest niedorzeczna i z pewnością przeczy cytowanej przed chwilą grupie wersetów. Duch Święty nie jest więc osobą. Po ósme, ósma uwaga obala pogląd, że Duch Święty jest osobą, ponieważ według Biblii, 1 Koryntów rozdział 12 werset 13, wierny lud Boży pije Ducha Świętego. Poprawne tłumaczenie stosownych słów można znaleźć w przekładach ARV lub Rotherhama, albowiem w jednym duchu wszyscy w jedno ciało jesteśmy zanurzeni, czy to Żydzi czy Grecy, niewolnicy lub wolni, i wszyscy pijemy jednego ducha, przepis tłumacza. Werset ten mówi, że Duch Święty jest wypijany. Gdyby jednak Duch Święty był osobą, jak moglibyśmy go pić? Byłoby to niedorzeczne. Fragment ten dowodzi więc, że Duch Święty nie jest osobą. Po dziewiąte, jest także powiedziane, że Duch Święty jest w naszych sercach zadatkiem naszego dziedzictwa aż do chwili wyzwolenia, o czym czytamy w 2 Koryntów rozdział 1 werset 22, rozdział 5 werset 5, Efezów rozdział 1 werset 14. Zadatek to zaliczka, jaką nabywca posiadłości daje w formie gwarancji sprzedającemu, że nabędzie i zapłaci pełną cenę za posiadłość w ustalonym terminie, którą sprzedający przyjmuje jako gwarancję, że dokończy procesu sprzedaży. Tak więc Bóg udziela swemu ludowi Ducha Świętego jako częściową zapłatę oraz jego gwarancję, że udzieli mu pełnego dziedzictwa w dniu wyzwolenia, gdy lud Boży doprowadzi do końca swój udział w tej transakcji, to znaczy gdy zakończy wypełnianie swego poświęcenia. Skoro według tych wersetów Duch Święty jest zadatkiem, zaliczką, to znaczy częścią tego, co Bóg zgadza się udzielić swym wiernym, nie może być osobą, ponieważ jest to on częścią ich dziedzictwa. Poza tym, kto w jakimkolwiek innym przypadku poza niewolnictwem kiedykolwiek słyszał o tym, by ktoś był częściową spłatą dziedzictwa? Taka rzecz jest absurdalna. Na podstawie faktu, że Duch Święty jest zaliczką naszego dziedzictwa, udzielaną nam jako gwarancja, dopóki nie dostaniemy pełnego dziedzictwa, rozumiemy, iż nie jest on osobą. Po dziesiąte, ponadto, Biblia mówi nam, że Duch Święty jest udzielany nam przez Boga jako pieczęć stawiana na naszym pokrewieństwie z Bogiem aż do dnia naszego wyzwolenia, czego dowodem jest 2 Koryntów rozdział 1 werset 22, Efezów rozdział 1 werset 13, rozdział 4 werset 30. Pieczęci używane są do usankcjonowania, uprawomocnienia transakcji, Jeremiasza rozdział 32 wersety od 9 do 12, Ewangelia Jana rozdział 3 werset 33, rozdział 6 werset 27, Pierwszy Koryntów rozdział 9 werset 2 oraz do udzielenia czemuś zabezpieczenia, gwarancji, Estery rozdział 8 werset 8. Joba rozdział 41 werset 15, Daniela rozdział 12 werset 4, Objawienie rozdział 5 werset 1. Zauważmy, że w Efezów rozdziale 1 wersecie 13 i rozdziale 4 wersecie 30 Duch Święty sam nazwany jest pieczęcią, to jest tym, czym pieczętowany jest lud Boży. Czyni on prawomocnym nasz związek z Bogiem jako synów i dziedziców i jest gwarancją istnienia tego związku między Bogiem a nami. Nikt nie jest jednak w stanie wyjaśnić ani zrozumieć, w jaki sposób ktoś mógłby być pieczęcią, którą jesteśmy zapieczętowani w znaczeniu ważności i gwarancji. Osoba nie jest bowiem pieczęcią świadczącą o ważności, a jednocześnie gwarantującą pokrewieństwo ojcostwa, synostwa i dziedzictwa, istniejące między Bogiem a nami. Duch Święty nie może zatem być osobą. Po 11. Ci, którzy utrzymują, że Duch Święty jest osobą, twierdzą, że jako taki sam jest wszechmogącym Bogiem w trzeciej osobie. Nie może to być prawdą, bo gdyby nią było, Święty Paweł tak uroczyście nie napominałby nas do tego, by nie zagaszać ducha. 1 Tesaloniczan rozdział 5 werset 19. Napominałby nas wówczas bowiem do tego, byśmy nie niszczyli istnienia wszechmogącego Boga, którego zniszczenie jest rzeczą niemożliwą do wykonania. Wyobraźmy sobie słabego człowieka niszczącego istnienie wszechmogącego. Ten jeden werset sam dowodzi, że Duch Święty nie jest osobą, ponieważ osoby nie są zagaszane. Gaszone są pożary, gorączki, gorące uczucia, lecz nie osoby. Ten werset zakazujący rzeczy, która jest możliwa do wykonania, dowodzi, że Duch Boży nie jest osobą, nie mówiąc już o tym, by był trzecią osobą w Bogu. Po 12. Biblia mówi o Duchu Świętym jako o symbolicznym atramencie, co możemy zauważyć w 2 Koryntów rozdziale 3 wersecie 3. W wersecie tym apostoł dokonuje kontrastu między literalnymi listami pisanymi przez niego literalnym atramentem a symbolicznymi listami pisanymi przez niego Duchem Świętym jako symbolicznym atramentem. Literalne listy były pisane przez niego jako ludzkie narzędzie na papierze, pergaminie i tym podobne, piórem i atramentem, a symboliczne listy, pracą jego serca jako sługi Bożego, który używał pióra boskiego słowa oraz atramentu boskiego ducha do pisania symbolicznych listów, listów Chrystusowych, jak je nazywa. Jeśli Duch Święty jest symbolicznym atramentem, nie może być osobą, ponieważ w jaki sposób osoba mogłaby być symbolicznym atramentem, którym pisane są listy Chrystusowe? Zaprzeczając poglądowi, że Duch Święty jest osobą, werset ten dowodzi zatem, że tak nie jest. Po 13. Ci, którzy nauczają, że Duch Święty jest osobą, uczą także, że jest on wszechmogącym Bogiem w jego trzeciej osobie. Gdyby było to prawdą, Duch Święty byłby wszechwiedzący dzięki intuicji, w wyniku czego nie dochodziłby do poznawania prawd przez badanie, analizowanie ich, lecz od zawsze znałby je intuicyjnie, to jest bez studiowania i badania. Biblia uczy jednak, 1 Koryntów rozdział 2 werset 10, że Duch Święty bada, poznaje wszystkie duchowe rzeczy. Nie jest więc wszechmogącym Bogiem w trzeciej osobie i wcale nie jest to osobą, ponieważ tego badania dokonuje on przez intelektualne zdolności ludu Bożego, o czym uczy 1 Koryntów rozdział 2 wersety od 7 do 16. Duch Święty nie jest więc osobą. Po 14. Wreszcie, Biblia mówi o Duchu Świętym jako darze oferowanym przez Boga, a otrzymywanym i posiadanym przez lud Boży jako osobista własność, w stale rosnącej mierze, zależnej od posłuszeństwa, który w niewiernych ulega stopniowemu pomniejszaniu. Potwierdzają to następujące cytaty. Ewangelia Łukasza rozdział 11 werset 13, Ewangelia Jana rozdział 3 werset 34, rozdział 7 werset 39, Dzieje Apostolskie rozdział 2 werset 38, rozdział 8 wersety 17 i 18, rozdział 10 wersety 45 i 47. Rozdział 15 werset 8, rozdział 19 werset 2, Rzymian rozdział 5 werset 5, rozdział 8 werset 15, 2 Koryntów rozdział 13 werset 14, Galatów rozdział 3 werset 2, rozdział 4 werset 6, Filipensów rozdział 2 werset 1, 1 Tesaloniczan rozdział 4 werset 8. 2 Tymoteusza rozdział 1 werset 7, Żydów rozdział 6 werset 4, 1 Jana rozdział 3 werset 24, rozdział 4 werset 13. Już samo stwierdzenie tych faktów jest sprzeczne z poglądem, że Duch Święty jest osobą. Jeszcze większa niezgodność wynika z faktu, iż jest to prawdziwe w odniesieniu do wielu osób. Gdyby bowiem Duch Święty był osobą, nie mógłby być oferowany, otrzymywany i w coraz większym stopniu posiadany przez wielu, a stopniowo pomniejszany przez wielu innych. Wersety te obalają pogląd, że Duch Święty jest osobą. 14 powyższych punktów obala stanowisko, że Duch Święty jest osobą. A zatem myśl wyrażona powyżej jest zgodna z faktami, prawdą i Biblią. Jak można zauważyć, nie próbowaliśmy powyżej udowodnić tego, czym jest Duch Święty. Próbowaliśmy niejako zburzyć budowlę przeznaczoną do rozbiórki i wywieźć jej gruzy w przygotowaniu na wzniesienie nowego i właściwego budynku, ukazując, czym jest Duch Święty, co, jeśli Bóg pozwoli i pomoże, mamy nadzieję uczynić nieco dalej. Ufamy, że nasi czytelnicy odszukają i dokładnie zbadają wszystkie powyżej przytoczone odnośniki i w ten sposób dojdą do biblijnego upewnienia w tym, czym Duch Święty nie jest. Nie jest osobą, co potwierdza właściwość naszego poglądu. Podaliśmy 14 biblijnych dowodów na to, że Duch Święty nie jest osobą. Tłumacze przekładu AV i większości innych ortodoksyjnych przekładów, wierzący, iż Duch Święty jest osobą, nadali swemu tłumaczeniu taki odcień znaczeniowy, by odpowiadało ich poglądowi na ten temat. Jednym z najgorszych ich wypaczeń w tym temacie jest oddawanie greckich słów oznaczających Ducha Świętego, pneuma hagion. Słowami The Holy Ghost, Ghost znaczy po angielsku duch w znaczeniu widma, upioru, zjawy, przepis tłumacza. W większości ludzi słowo Ghost kojarzy się z pozbawioną ciała istotą duchową, która w chwili śmierci, jak utrzymują, opuszcza ciało, w którym mieszkała w czasie życia danego człowieka. W ten sposób ze słowem Ghost wiążą pojęcie osoby, a to błędne tłumaczenie pozwala im przedstawiać Ducha Świętego jako osobę. Dla nich wyrażenie The Holy Ghost oznacza osobę duchową. Jest to jedno z najgorszych wypaczeń przekładu AV. Wersja ARV, która jest jednym z najlepszych tłumaczeń w języku angielskim i która jako całość została dokonana przez teologów ortodoksyjnych, całkowicie zrezygnowała z wyrażenia Ghost, a wszędzie tam, gdzie chodzi o Ducha Świętego, w jego miejsce użyła słowa Spirit. W ten sposób poprawiono jedną z najpoważniejszych wad przekładu AV, Tłumaczenie wyrażenia pneuma hagion 90 razy terminem de Holy Ghost. Kolejnym poważnym błędem przekładu AV, sugerującym myśl o tym, że Duch Święty jest osobą, jest wprowadzanie przedimka określonego D do tłumaczenia wyrażeń pneuma oraz pneuma hagion, gdzie grecki przedimek określony nie występuje. Chociaż Greka posiada przedimek określony odpowiadający angielskiemu przedimkowi D, nie posiada przedimka nieokreślonego odpowiadającego angielskiemu E lub BN. Ogólna zasada tłumaczenia rzeczownika pospolitego pozbawionego greckiego przedimka określonego na język taki jak angielski, który posiada przedimek nieokreślony E lub BN, jest następująca. Greckie rzeczowniki pospolite w liczbie pojedynczej nieposiadające przedimka określonego powinny być tłumaczone, na przykład na język angielski, przy pomocy przedimka nieokreślonego, e lub bn. Dla przykładu, w Grece nie ma przedimka określonego przed słowami podanymi w kursywie w następujących wersetach zaczerpniętych z Ewangelii Jana z rozdziałów od 1 do 3, jako przykładu całego greckiego testamentu. Dlatego przekład AV słusznie dodał przedimek nieokreślony, a przed słowami podanymi w kursywie, był człowiek posłany od Boga. Ewangelia Jana rozdział 1 werset 6. Idzie za mną mąż, werset 30. Duch zstępujący jak gołębica z nieba, werset 32. Uczyniwszy bicz z powrozów, rozdział 2 werset 15. Nie czyńcie domu ojca mego domem kupieckim, werset 16. Był człowiek z faryzeuszów, książę żydowski, rozdział 3 werset 1. Od Boga nauczycielem, werset 2. Wszczął się spór, werset 25. Nie może nic wziąć człowiek, jeśli by mu nie było dane z nieba, werset 27. Zasada ta jest często i poważnie naruszana przez dodawanie przedimka określonego D przed tłumaczeniem wyrażeń pneuma, duch. Oraz pneuma hagion, Duch Święty, choć w Grece nie ma żadnego przedimka, wyjaśnienie zasady używania angielskich przedimków można znaleźć na stronie 10, przepis tłumacza. W takim przypadku w angielskim tłumaczeniu należałoby użyć przed nimi przedimka nieokreślonego, Spirit, moc, e Holy Spirit, święta moc, ponieważ pierwszym znaczeniem hebrajskiego słowa ruach oraz greckiego słowa pneuma jest moc, co obecnie wykażemy, zarówno ze Starego, jak i Nowego Testamentu. Najpierw przytoczymy kilka wersetów Starego Testamentu potwierdzających to, że hebrajskie słowo ruach znaczy moc, z ducha, mocy, który jest w tobie. 4 Mojżeszowa rozdział 11 werset 17. Z ducha, mocy, który był w nim, werset 25. Odpoczął nad nimi on duch, moc, werset 25. Na których też odpoczął on duch, moc, werset 26. Aby dał Pan ducha, moc, swego na nie, werset 29. Z tych tekstów dowiadujemy się, w jaki sposób Bóg wziął część swej mocy, którą obdarzył Mojżesza w celu umożliwienia mu wykonania jego dzieła, i przekazał ją 70 starszym po to, by umożliwić im wspomaganie go w tym dziele. Niech będzie dwójnasobny duch, moc, twój we mnie. 2 Królewska rozdział 2 werset 9. Mając w perspektywie urząd następcy Eliasza, Elizeusz prosi tutaj, by jego udziałem jako następcy Eliasza w urzędzie rzecznika Pana stała się moc dwóch klas. Gdy Elizeusz otrzymał tę moc dwóch klas jako następca Eliasza, zostało to uznane przez synów prorockich, odpoczął duch, moc, Eliaszowy nad Elizeuszem, werset 15. Bóg pochwala posiadanie przez Jozłego mocy w sobie, mówiąc, że ją posiadał, w którym jest duch, moc. 4 Mojżeszowa rozdział 27 werset 18. Pozbawienie przez Boga mocy książąt opisane jest następująco. On odejmuje ducha, moc, książętom. Psalm 76 werset 13. Moc Boża przejawiana przez Jego prawdę nazywana jest duchem, mocą, sądu, a moc niszczących kar nazywana jest duchem, mocą, zapalenia. Izajasza rozdział 4 werset 4. Moc działająca w Ezechielu i na Ezechiela nazwana jest ta spirit, moc, w następujących wersetach. I wstąpił we mnie duch, moc, Ezechiela rozdział 2 werset 2, rozdział 3 werset 24. Tedy mnie duch, moc, podniósł, rozdział 3 wersety 12 i 14, rozdział 43 werset 5, rozdział 8 werset 3, rozdział 11 wersety 1 i 24, rozdział 37 werset 1. Teraz zacytujemy kilka wersetów z Nowego Testamentu, potwierdzających, że jednym ze znaczeń słowa pneuma jest moc. Znaczenie mocy, zasłonięte błędnym tłumaczeniem z użyciem przedimka określonego, wyraźnie widoczne jest w słowach Jezusa, jakoż tedy Dawid w duchu boskiej mocy, nazywa go, Chrystusa, Panem. Ewangelia Mateusza rozdział 22 werset 43, która miała ducha, moc, słabości. Ewangelia Łukasza rozdział 13 werset 11. Słowa, które do was mówię, są duchem, mocą. Ewangelia Jana rozdział 6 werset 63. Porównaj z Żydów rozdziałem 4 wersetem 12. Zachęcając braci do gorliwego starania się o duchowe zdolności, cudów, języków, i tak dalej, święty Paweł powiada, gorliwie zabiegajcie o duchy, moce, 1 Koryntów rozdział 14 werset 12, w przekładzie AV błędnie przetłumaczone jako dary duchowe, poprawne tłumaczenie można znaleźć na marginesie, uwaga ta podaje, że występuje tutaj greckie słowo oznaczające duchy, przepis tłumacza. W tym samym rozdziale wykazuje, że zdolności proroków są wzajemnie zgodne ze sobą, duchy, moce, proroków są poddane prorokom, w wersecie 32. Objawiciel pokazuje, jak moc życia weszła do dwóch martwych proroków, duch, moc, żywota od Boga wstąpił w nich, objawienie rozdział 11 werset 11. Widzimy więc, że jednym ze znaczeń hebrajskiego słowa ruach oraz greckiego słowa pneuma jest moc. W istocie rzeczy, znaczenie niewidzialnej mocy jest podstawą dla wszystkich 12 znaczeń, w jakich występują te dwa słowa, jak szczegółowo wykazaliśmy to w epifanicznym tomie drugim, na stronach od 511 do 523. Uwagi te pomogą nam lepiej zrozumieć to, że jednym ze znaczeń wyrażenia Duch Święty jest boska moc, która jest świętą mocą. Tam gdzie powinien być użyty przedimek nieokreślony, 53 razy występuje tłumaczenie przy użyciu przedimka określonego, zaciemniając właściwą myśl. Gdyby natomiast właściwie dokonano tych 53 tłumaczeń, idea mocy jako jednego ze znaczeń wyrażeń duch oraz Duch Święty byłaby zupełnie oczywista. Będziemy mieli okazję odnieść się do tej sprawy, gdy będziemy podawać pewne dowody na znaczenie boskiej mocy jako jednego ze znaczeń wyrażenia Duch Święty, pierwszej definicji tego terminu. Wyrażenie Duch Święty ma kilka znaczeń. Przede wszystkim oznacza ono boską moc. Bez względu na to, w jaki sposób i przez kogo jest ona przejawiana. Stanie się to oczywiste na przykład na podstawie Ewangelii Łukasza rozdziału 1 wersetu 35, Duch Święty zstąpi na cię, a moc Najwyższego zacienicie. Wszyscy wiemy o tym, że hebrajska poezja między innymi tworzona jest przez powtarzanie tej samej myśli innymi słowami, co zwane jest paralelizmem. Właśnie tutaj mamy przypadek paralelizmu. Wyrażenie, Duch Święty zstąpi na cię oznacza to samo, co wyrażenie, a moc Najwyższego zacieni cię. Wyrażenie Duch Święty oznacza zatem to samo, co wyrażenie moc Najwyższego. W Grece brakuje tutaj przedimka określonego przed wyrażeniem pneuma hagion. Dlatego powinno być ono oddane przy pomocy przedimka nieokreślonego en, a nie przy pomocy przedimka określonego de. A przede wszystkim nie należało używać słowa ghost. Przedimek nieokreślony potwierdza więc, że wyrażenie Duch Święty oznacza tutaj świętą moc Boga. Te same dwa błędne tłumaczenia występują w Ewangelii Jana rozdział 20 werset 22, gdzie tłumaczenie powinno brzmieć, przyjmijcie Ducha Świętego, w angielskim spirit, nie ghost, przepis tłumacza. To, że słowa Duch Święty oznaczają tutaj świętą moc, oczywiste jest na podstawie samego czynu Jezusa. Udzielał on tutaj bowiem apostołom, a w nich reprezentacyjnie całemu kapłaństwu, świętej mocy, to jest mocy rzeczników Boga, by przez swą służbę ogłaszali pokutującemu i wierzącemu przebaczenie grzechów, a nie pokutującemu, zatrzymanie jego grzechów. Tak więc istota tego aktu, jak dowodzą tego słowa następujące po tych cytowanych powyżej, potwierdza, że wyrażenie pneuma hagion oznacza tutaj świętą moc. Także w wielu innych miejscach Jezus mówi o Duchu Świętym jako mocy. Mówi nam na przykład, że przez boskiego ducha wyrzuca demonów, Ewangelia Mateusza rozdział 12 werset 28, a mimo to, w związku z tym samym aktem, tego samego ducha nazywa palcem, mocą, Boga. Ewangelia Łukasza rozdział 11 werset 20. Przy tej samej okazji oskarżył Żydów, którzy bluźnili przeciwko tej świętej mocy, o bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu, co można zauważyć w Ewangelii Mateusza rozdziale 12 wersetach 31 i 32. Ewangelii Marka rozdziale 3 wersecie 11, Ewangelii Łukasza rozdziale 12 wersecie 10. Mówi uczniom, że otrzymają obietnicę Ojca, Ewangelia Łukasza rozdział 24 werset 49, Dzieje Apostolskie rozdział 1 werset 4, którą był Duch Święty. Przy tej samej okazji nazywa go mocą. Ewangelia Łukasza rozdział 24 werset 49, Dzieje Apostolskie rozdział 1 werset 8. Mówiąc o zdolnościach w darach ducha, Paweł nazywa je duchami, błędnie przetłumaczonymi w przekładzie AV jako duchowe dary, patrz poprawne tłumaczenie na marginesie, co wyraźnie dowodzi, że jednym ze znaczeń słowa duch jest moc. Można to także zauważyć na podstawie licznych przykładów podanych w trzecim i czwartym akapicie przedobecnym. Pragniemy przytoczyć znaczną liczbę wersetów, w których przekład AV błędnie oddaje wyrażenie pneuma hagion, e Holy Spirit, wyrażeniem the Holy Ghost. Po poprawieniu tego błędu fragmenty te bardzo wyraźnie uczą, że jednym ze znaczeń tych określeń jest święta moc. Zamiast cytować błędne tłumaczenia wersji AV podamy dosłowne tłumaczenia, a każdy czytelnik szybko będzie w stanie dostrzec prawidłową myśl, znaleziona jest brzemienną z Ducha Świętego, świętej mocy, Ewangelia Mateusza rozdział 1 werset 18. To, co się w niej poczęło. Z Ducha Świętego, świętej mocy, werset 20, jest. Będzie was chrzcił Duchem Świętym, świętą mocą, rozdział 3 werset 11, Ewangelia Marka, rozdział 1, werset 8. Ewangelia Łukasza, rozdział 3, werset 16. Dzieje apostolskie, rozdział 1, werset 5. Rozdział 11, werset 16. Będzie napełniony Duchem Świętym, świętą mocą. Ewangelia Łukasza, rozdział 1, wersety 15, 41 i 67. Dzieje apostolskie, rozdział 4, wersety 8 i 31, rozdział 6, wersety 3 i 5, rozdział 7, werset 55, rozdział 9, werset 17, rozdział 13, wersety 9 i 52. Ale których Duch Święty, święta moc, naucza, 1 Koryntów, rozdział 2, werset 13. Nikt nie może nazwać Jezusa Panem, jak tylko przez Ducha Świętego, świętą moc, 1 Koryntów, rozdział 12, werset 3. Dary Ducha Świętego, świętej mocy, Żydów, rozdział 2, werset 4. Stali się uczestnikami Ducha Świętego, świętej mocy, rozdział 6, werset 4. Głosili Ewangelię przez Ducha Świętego, świętą moc, z nieba zesłanego, 1 Piotra, rozdział 1, werset 12. Święci Boże ludzie mówili, będąc pobudzani przez Ducha Świętego, świętą moc, 2 Piotra, rozdział 1, werset 21. W tym akapicie przytoczyliśmy sporą liczbę z 90 wersetów, w których przekład AV zawiera błędne tłumaczenie greckiego wyrażenia pneuma hagion, e Holy Spirit, jako the Holy Ghost. Poprawnie przetłumaczone, wersety te bardzo wyraźnie dowodzą, że to greckie wyrażenie oznacza świętą moc. W innych miejscach cytujemy inne z tych 90 błędnie oddanych fragmentów, z czego tym wyraźniej wynika, iż jednym ze znaczeń słów pneuma hagion jest święta moc. Podamy teraz kilka przykładów, w których słowo pneuma występuje jako rzeczownik abstrakcyjny bez greckiego przedimka określonego, na dowód tego, iż oznacza ono moc. I tak czytamy, że moc Pana zabrała Filipa od etiopskiego eunucha, duch Pana, moc Pana, porwał Filipa, Dzieje Apostolskie, rozdział 8, werset 39. Wykazując, że jego słowa i kazanie nie były wynikiem elokwencji ani ludzkiej mądrości, lecz boskiej mocy, święty Paweł stwierdza, a mowa moja i kazanie moje, w okazaniu ducha i mocy. W ten sposób definiuje tutaj znaczenie ducha jako mocy, aby wiara wasza gruntowała się na mocy Bożej. 1 Koryntów, rozdział 2, wersety 4 i 5, pokazuje również liczne cechy, warunki i działania, w których prowadził swą służbę, między innymi mówiąc, że miało to miejsce przez Ducha Świętego, świętą moc, a nie przez the Holy Ghost, jak oddaje to AV ze swymi dwoma błędami w tłumaczeniu, 2 Koryntów, rozdział 6, werset 6. Pewnych członków zboru w Efezie pytał on, czy otrzymali świętą moc, dzięki której mogli czynić cuda, mówić językami i tym podobne. Oni odpowiedzieli na to, że nigdy nie słyszeli o tym, by istniała taka święta moc. Czy otrzymaliście Ducha Świętego, świętą moc, błędnie przetłumaczonego jako the Holy Ghost? Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty, święta moc, Dzieje Apostolskie, rozdział 19, werset 2. Dlatego wspomina fakt, że ofiara pogańskich braci była uświęcona przez świętą moc, gdy powiada, abym był sługą między poganami, aby ofiara pogan stała się poświęcona przez Ducha Świętego, świętą moc, a nie przez the Holy Ghost, jak błędnie oddaje to AV, Rzymian, rozdział 15, werset 16. Mówiąc o rzeczach Bożych, których uczył z mocą, mówi, o których też mówimy, nie tymi słowy, których ludzka mądrość naucza, ale których Duch Święty, święta moc, a nie de Holy Ghost, jak błędnie oddaje to AV, naucza, 1 Koryntów rozdział 2 werset 13. Mówiąc o mocy, którą członkowie gwiezdni byli oświecani tajemnicą Chrystusa, stwierdza, teraz objawiona jest świętym apostołom Jego i prorokom przez Ducha, moc, a nie de Spirit, jak błędnie oddaje to AV, Efezów rozdział 3 werset 5. Jeśli Duch Święty między innymi jest świętą mocą Boga, z łatwością możemy zrozumieć, dlaczego Biblia może mówić o napełnianiu ludzi Duchem Świętym, Ewangelia Łukasza rozdział 1 wersety 35, 41 i 67, Dzieje Apostolskie rozdział 2 werset 4, rozdział 4 wersety 8 i 31, rozdział 7 werset 55, rozdział 9 werset 17, rozdział 13 werset 9. Gdyż w powyższym punkcie, drugim, zauważyliśmy, że ludzie nie mogą być napełniani osobą. Jeśli Duch Święty między innymi jest świętą mocą Boga, z łatwością możemy zrozumieć, w jaki sposób ludzie mogą mieć na sobie Ducha. Ewangelia Mateusza rozdział 3 werset 16, Ewangelia Łukasza rozdział 1 werset 35, rozdział 2 werset 25, Ewangelia Jana rozdział 1 wersety 32 i 33, Dzieje Apostolskie rozdział 10 werset 44, rozdział 11 werset 15, rozdział 19 werset 6. 1 Koryntów rozdział 3 werset 16, 4 Mojżeszowa rozdział 11 wersety 17, 25, 26 i 29, rozdział 24 werset 2, Sędziów rozdział 3 werset 10, rozdział 6 werset 34, rozdział 11 werset 29, rozdział 14 werset 6, rozdział 19 werset 15, 1 Samuelowa rozdział 10 wersety 6 i 10, rozdział 11 werset 6, rozdział 13 werset 16, rozdział 19 werset 20, 2 Kronik rozdział 15 werset 1, rozdział 24 werset 20, Izajasza rozdział 11 werset 2, rozdział 42 werset 1, rozdział 44 werset 3, rozdział 59 werset 21, rozdział 61 werset 1, Ezechiela rozdział 11 werset 5, gdyż w punkcie 5 zauważyliśmy, że nie może to dotyczyć osoby. Jeśli Duch Święty między innymi jest świętą mocą Boga, z łatwością możemy zrozumieć, że można być Nim ochrzczonym, Ewangelia Mateusza rozdział 3 werset 11, Ewangelia Marka rozdział 1 werset 8, Ewangelia Łukasza rozdział 3 werset 16, Ewangelia Jana rozdział 1 werset 33. Dzieje Apostolskie rozdział 1 werset 5, rozdział 11 werset 16, gdyż w punkcie pierwszym zauważyliśmy, że nie można tego dokonać osobą. Jeśli Duch Święty między innymi jest świętą mocą Boga, z łatwością możemy zrozumieć, w jaki sposób może być wylewany na ludzi, Dzieje Apostolskie rozdział 2 wersety 17. 18 i 33, Izajasza rozdział 32 werset 15, Ezechiela rozdział 39 werset 29, Joela rozdział 2 wersety 28 i 29, gdyż w punkcie trzecim zauważyliśmy, że nie można tego uczynić przy pomocy osoby. Jeśli między innymi Duch Święty jest boską mocą, z łatwością możemy zrozumieć, w jaki sposób może On przebywać i zamieszkiwać w ludziach, 4 Mojżeszowa rozdział 27 werset 18, Izajasza rozdział 63 werset 11, Daniela rozdział 4 wersety 8, 9 i 18, rozdział 5 wersety 11 i 14, 1 Piotra rozdział 1 werset 11, gdyż w punkcie 4 zauważyliśmy, że żadna osoba nie może przebywać ani zamieszkiwać w jednej czy większej liczbie osób. Jeśli Duch Święty między innymi jest świętą boską mocą, z łatwością możemy zrozumieć, że jest on udzielany i otrzymywany przez wielu ludzi, Dzieje Apostolskie rozdział 8 wersety 17 i 18, rozdział 10 wersety 45 i 47. Rozdział 15 werset 8, rozdział 19 werset 2, Rzymian rozdział 5 werset 5, gdyż w punkcie 14 zauważyliśmy, że nie można tego dokonać przy pomocy osoby, to jest niemożliwe jest, by była ona udzielana wielu ludziom i otrzymywana przez wielu. Poza kilkoma wersetami zacytowanymi powyżej ze Starego Testamentu nasze dowody na to, że Duch Święty między innymi jest boską mocą zostały zaczerpnięte z Nowego Testamentu. Dlatego teraz przedstawimy na ten temat nieco dowodów ze Starego Testamentu. W Nowym Testamencie słowo to częściej występuje w innych znaczeniach niż w znaczeniu mocy, natomiast w Starym Testamencie, poza proroctwami dotyczącymi Ewangelii i spraw związanych z wiekiem tysiąclecia, wyrażenia Duch Święty, Duch Pana, Duch Boży, Mój Duch oraz Jego Duch niemal wyłącznie używane są w znaczeniu boskiej mocy. Na początku obecnego rozdziału na podstawie niejednego fragmentu zauważyliśmy, że słowo ruach między innymi oznacza moc oraz że myśl o niewidzialnej mocy jest podstawą każdego z 12 znaczeń tego słowa w Biblii. Obecnie wykażemy, że w Starym Testamencie, zazwyczaj, znaczeniem wyżej wspomnianych wyrażeń jest święta moc. Wyrażenie ruach kodesz, Duch Święty, występuje w Starym Testamencie tylko 3 razy. Psalm 51 werset 13, Izajasza rozdział 63 wersety 10 i 11. Odpowiednie wyrażenia z reguły są następujące: Duch Pański, Duch Pana, Duch Boga, Mój Duch, Jego Duch. Zacytujemy teraz wiele wersetów zawierających te wyrażenia, wraz z krótkimi komentarzami. Na ich podstawie będziemy mogli zauważyć, że między innymi oznaczają one boską moc. Tak przedstawiona jest nam twórcza moc Boga, oddziałująca na chaos za pośrednictwem przedludzkiego słowa. Duch, moc, Boży unosił się nad wodami, 1 Mojżeszowa rozdział 1 werset 2. Mówiąc o Józefie jako niezwykłym człowieku, w którym mieszkała boska moc interpretowania snów oraz sprawowania władzy wykonawczej, faraon zapytał, czy znajdziemy podobnego mężowi temu, w którym by był duch, moc, Boży, 1 Mojżeszowa rozdział 41 werset 38, mówiąc o tym, w jaki sposób Bóg swą mocą natchnął go, Dawid stwierdza, duch, moc, Pański mówił przeze mnie, 2 Samuelowa rozdział 23 werset 2. Gdy Abdiasz przedstawiał swe racje Eliaszowi, by nie musiał mówić Achabowi o obecności Eliasza, powiedział do niego, że boska moc zaniesie go do miejsca nieznanego Abdiaszowi, zanim Achab dotrze do miejsca, w którym wówczas znajdował się Eliasz, co sprowadziłoby na Abdiasza kłopoty ze strony Achaba, gdybym ja odszedł od ciebie, duch, moc, Pański zaniósłby cię, gdzie ja bym nie wiedział. 1 Królewska rozdział 18 werset 12. Sedekiasz, fałszywy prorok, uderzając w policzek prawdziwego proroka, Michaasza, zażądał, by ten mu powiedział, którędy boska moc odeszła od niego i przystała do Michała, którą drogą odszedł duch, moc, pański ode mnie, aby mówić z tobą, pierwsza królewska rozdział 22 werset 24, druga kronik rozdział 18 werset 23, synowie proroccy, przekonujący niechętnego Elizeusza, wyrażają myśl podobną nieco do tej, wyrażonej powyżej przez Abdiasza, uniósł go duch, moc, pana i rzucił go na jedną z gór albo w jedną z dolin, druga królewska rozdział 2 werset 16. Pomijając przedimek określony przed słowem ruach, słowo mówi też, że duch, moc, przyoblekł Amazjasza, pierwsza kronik rozdział 12 werset 18. Mówiąc o twórczej mocy jako boskim duchu, Elihu stwierdził, że Duch Boży uczynił go, Ioba rozdział 33 werset 4. Ogarnięty świadomością wielkości swego grzechu i obawiając się, że Bóg odbierze od niego swoją moc, jaką posiadał dzięki namaszczeniu Pana, Dawid w następujących słowach prosił, by tak się nie stało, Ducha swego świętego, mocy, nie odbieraj ode mnie. Psalm 51 werset 13. Wprost przeciwnie, prosił, by ta niezasłużenie udzielana moc w dalszym ciągu go podtrzymywała, duchem, mocą, dobrowolnym podeprzyj mnie, werset 14. Psalmista w następujący sposób mówi o boskiej mocy działającej twórczo jako boski przewód działania, gdy wysyłasz ducha, moc, twego, stworzone bywają, i odnawiasz oblicze ziemi. Psalm 104 werset 30. Wiedząc, że nie można ujść przed boską mocą, psalmista woła, dokąd ujdę przed duchem, mocą, twoim. Psalm 139 werset 7. Wiedząc, że nic nie może być za trudne dla boskiej mocy, prorok Michał pyta, oczekując odpowiedzi przeczącej, Izali ukrócony ma być duch, moc, pański, Michała rozdział 2 werset 7. Podkreślając upór Izraelitów, Zachariasz mówi o lekceważeniu przez nich boskich słów, które on posłał przez swą moc za pośrednictwem proroków z przeszłości, aby nie słuchali słów, które posyłał Pan zastępów duchem, mocą, swoim przez proroków przeszłych, Zachariasza rozdział 7 werset 12. Podsumowując dowód, że pierwszym znaczeniem terminów duch, święty duch, duch pański, duch boski i tym podobny jest moc, w krótkości zacytujemy i skomentujemy niektóre wersety mówiące o przychodzeniu ducha na pewne jednostki i pozostawaniu w nich. Należą tutaj, skomentowane powyżej, pierwsza Mojżeszowa rozdział 41 werset 38, czwarta Mojżeszowa rozdział 27 werset 18. Druga Królewska rozdział 2 wersety 9 i 15 oraz pierwsza Kronik rozdział 12 werset 18. Mówiąc o zstępowaniu boskiej mocy na Otoniela, Gedeona, Jeftego i Samsona, umożliwiającej im sądzenie i wyzwalanie Izraela, Bóg mówi, i był nad nim duch, moc, pański. Sędziów rozdział 3 werset 10, rozdział 6 werset 34, rozdział 11 werset 29, rozdział 13 werset 25, rozdział 14 werset 6 i 19, rozdział 15 werset 14. To samo jest powiedziane o Saulu. Pierwsza Samuelowa rozdział 10 werset 6 i 10, rozdział 11 werset 6, a także o Dawidzie, posłańcach Saula i raz jeszcze o Saulu, oraz o Azariaszu i Zachariaszu, rozdział 16 werset 13, rozdział 19 wersety 20 i 23. Druga Kronik rozdział 15 werset 1, rozdział 24 werset 20. Podobnego wyrażenia używa Ezechiel, przypadł na mnie duch, moc, pański, Ezechiela rozdział 11 werset 5. Ponieważ słowa powyżej cytowanych wersetów praktycznie są takie same, jak słowa cytowane powyżej z Sędziów rozdziału 3 wersetu 10, wystarczy zwykłe ich wymienienie. A teraz, na potwierdzenie omawianej obecnie kwestii, kilka odnośników mówiących o przebywaniu, wstępowaniu boskiej mocy w sług Bożych. O boskiej mocy w Józefie jest powiedziane następująco, w którym by był Duch Boży, 1 Mojżeszowa rozdział 41 werset 38. W odniesieniu do Mojżesza jako typu Jezusa Bóg mówi o sobie jako o tym, który udzielił mu swej mocy, położył w pośrodku jego ducha, moc, swego świętego, Izajasza rozdział 63 werset 11. Ezechiel tak mówi o sobie, i wstąpił we mnie duch, moc, słowo ruach nie posiada tutaj przedimka określonego, Ezechiela rozdział 2 werset 2. Nabuchodonozor i inni tak wyrazili się o Danielu w wersetach, w których zamiast bogów świętych tłumaczenie powinno brzmieć Boga świętego, w którym jest duch, moc, Boga świętego, Daniela rozdział 4 werset 8. Ja wiem, iż duch, moc, Boga świętego jest w tobie, werset 9. Bo duch, moc, Boga świętego jest w tobie, werset 18. W którym jest duch, moc, Boga świętego, rozdział 5 werset 11. Duch, moc, Boga jest w tobie, werset 14. Po przekonaniu się, że Duch Święty nie jest osobą i że jedną z definicji wyrażenia Duch Święty jest boska moc, a także po przedstawieniu wystarczającej liczby wersetów potwierdzających obydwa twierdzenia, właściwe będzie podanie przez nas drugiej definicji tego określenia i wykazanie jej biblijności. Poza tym, że Duch Święty jest boską mocą, w drugim znaczeniu może być zdefiniowany jako boskie usposobienie w Nim samym, w Jezusie Chrystusie, w świętych oraz we wszystkich pozostałych poświęconych istotach, dobrych aniołach, starożytnych i młodocianych godnych, wielkiej kompanii, udoskonalonym świecie ludzkości oraz we wszystkich moralnie wolnych istotach stwarzanych w przyszłości, tak jak Duch Święty był boskim usposobieniem w Adamie i Ewie przed ich upadkiem oraz w Jezusie jako istocie ludzkiej przed jego spłodzeniem z ducha przy Jordanie. Przez słowo duch w znaczeniu usposobienia mamy na myśli wrodzony lub nabyty umysłowy, moralny i religijny charakter osoby. Taki charakter może być dobry, zły lub neutralny. Dlatego mówimy, że ktoś ma dobrego ducha, usposobienie, złego ducha, usposobienie lub neutralnego ducha, usposobienie. Słowo duch w znaczeniu usposobienia zwykle używane jest na oznaczenie całego wrodzonego lub nabytego charakteru danej osoby. Dosyć często jest jednak używany też na oznaczenie pewnej jego części. Możemy więc mówić o duchu umysłowym, umysłowym usposobieniu, mając na myśli intelektualny charakter jakiejś osoby, charakter intelektualnych zdolności oraz myśli. Możemy mówić o moralnym duchu, usposobieniu, charakteryzując uczucia, łaski i przejawy woli wobec bliźnich. Możemy też mówić o religijnym duchu, religijnym usposobieniu, wskazując na uczucia, łaski i wolę w odniesieniu do Boga, Chrystusa lub fałszywych bogów. Przez boskiego ducha, usposobienie, rozumiemy zatem jego umysłowy charakter, układ jego umysłowych zdolności i myśli, często obejmowany biblijnym słowem mądrość, a także jego charakter moralny, uczucia, łaski i wolę wobec jego stworzeń, biblijnie określany słowami sprawiedliwość, miłość oraz moc, woli, w w stosunku do jego stworzeń, jak również jego charakter religijny, uczucia, łaski i wolę w odniesieniu do dobrych zasad, prawdy i jej ducha, biblijnie ujęty w sprawiedliwości, miłości i mocy, woli, wobec nich. Dla celów tej części naszego rozważania ograniczymy obecną dyskusję do Ducha Świętego jako boskiego usposobienia w nim samym, na później pozostawiając omówienie Ducha Świętego jako boskiego usposobienia w innych. Najpierw pragniemy udowodnić, że słowa ruach i pneuma są w Biblii używane w znaczeniu wrodzonego lub nabytego charakteru umysłowego, moralnego i religijnego w zakresie struktury zdolności, myśli, uczuć, łask i przejawów woli, to jest w znaczeniu usposobienia. Najpierw będziemy cytować ze Starego Testamentu, wykazując, że w Biblii słowo duch oznacza usposobienie w ogólności, następnie wykażemy, że oznacza ono oddzielnie jego zarysy intelektualne, moralne i religijne w myślach, uczuciach, łaskach i woli, po czym zrobimy to samo na podstawie Nowego Testamentu. Bardzo ważne dla naszego tematu jest udowodnienie, że słowa ruach i pneuma, to jest duch, między innymi oznaczają w Biblii usposobienie. W tej części naszego rozważania będziemy cytować i krótko komentować dużą liczbę wersetów, z reguły podając teksty pod różnymi nagłówkami w kolejności ich występowania w Biblii. Rozpoczynamy od fragmentów używających hebrajskiego słowa ruach, duch, w znaczeniu usposobienia w ogólności. Mówiąc o tym, jak usposobienie Izraelitów w odniesieniu do budowy przybytku sprawiało, że byli chętni do bardzo szczodrego udzielania materiałów niezbędnych do jego budowy, Mojżesz mówi o nich, każdy, w którym chętny był duch jego przyniósł podarek Panu do budowy namiotu zgromadzenia, 2 Mojżeszowa rozdział 35 werset 21. Kontrastując usposobienie Kaleba z usposobieniem 10 szpiegów, którzy fałszywie przedstawiali ziemię, Bóg mówi, sługę mego Kaleba, gdyż był w nim duch inny, wprowadzę do ziemi, 4 Mojżeszowa rozdział 14 werset 24. Bezbożność Abimelecha i mężów Sychemu pobudziła Boga, przygotowującego zasłużoną karę, do wywołania kłótliwego usposobienia między nimi. Pan posłał złego ducha między Abimelecha a mężów sychemskich, Sędziów rozdział 9 werset 23. Z powodu swej niepłodności i szyderstw Fenenny Anna otrzymała smutne usposobienie i tak określiła swój stan, niewiasta utrapionego ducha jestem, 1 Samuelowa rozdział 1 werset 15. Opuszczenie Saula przez Boga za jego złe czyny oraz przeciwne mu opatrzności wzbudziły w Saulu melancholijne usposobienie, które pobudzało go do różnych złych czynów. Dlatego wielokrotnie jest powiedziane, że Bóg karał go złym usposobieniem, duch zły od Pana, 1 Samuelowa rozdział 16 wersety od 14 do 16 i 23, rozdział 18 werset 10, rozdział 19 werset 9. Smutek Achaba z powodu niechęci Nabota do rozstania się z ojcowizną pobudził Jezabelę do zapytania o powód takiego usposobienia w nim, dlaczego duch twój jest tak smutny? 1 Królewska rozdział 21 werset 5. Ambitne usposobienie Fula i Teglat-Falasera podane jest w 1 Kronik rozdziale 5 wersecie 26 jako ich duch. Pobudzenie przez Boga usposobienia Filistynów i Arabów, by ukarali Jorama Judzkiego za jego bezbożność opisane jest następująco, pobudził Pan, ducha Filistynów i Arabów, Druga Kronik, rozdział 21, werset 16. Kontrastowa myśl jest wyrażona o usposobieniu Cyrusa i Izraelitów w Drugiej Kronik, rozdziale 36, wersecie 22, Ezdrasza, rozdziale 1, wersetach 1 i 5. Ijob mówi o swym smutku usposobienia jako o utrapieniu ducha. Ijoba, rozdział 7, werset 11. Jego przyjaciel fałszywie oskarżył go o zwrócenie swego usposobienia przeciwko Bogu, tak odpowiada Bogu duch twój, rozdział 15, werset 13. Wydawało mu się czymś naturalnym, że w tych okolicznościach jego usposobienie było poruszone, jakoż się nie ma trapić duch mój. Rozdział 21, werset 4. Elihu mówi, że jego usposobienie zmuszało go do mówienia: bom pełen słów, ciasno we mnie duchowi żywota mego, rozdział 32, werset 18. Dawid pięknie opisuje usposobienie zreformowanego grzesznika, który uzyskał przebaczenie, w którego duchu nie ma zdrady, psalm 32, werset 2. Mówi, że Bóg wybawia tych, którzy mają skruszone usposobienie, Pan, utrapionych w duchu zachowuje, psalm 34, werset 19, tak jak modli się, by Bóg odnowił w nim prawe usposobienie, ducha prawego odnów we wnętrznościach moich, psalm 51, werset 12, oświadcza też, że ofiarą grzesznika dla Boga jest skruszone usposobienie, werset 19. Mówi, że jego duch był przygnębiony, bywa ściśniony duch mój, psalm 77, werset 4, psalm 142, werset 4, psalm 143, werset 4. Mówiąc o usposobieniu odstępców, stwierdza, którego duch nie był wierny, psalm 78, werset 8. Mówi, że szemranie Izraela gniewało usposobienie Mojżesza, rozdrażnili ducha jego, psalm 106, werset 33. Salomon mówi, że w przeciwieństwie do plotkarzy ci, którzy dochowują sekretów, mają wierne usposobienie, kto jest wiernego ducha, taj powierzoną rzecz. Przypowieści Salomonowe, rozdział 11, werset 13. Dyskredytuje tych, którzy mają pochopne usposobienie jako zdradzające głupotę, porywczy pokazuje głupstwo, rozdział 14, werset 29. Dowodzi też, że wielki smutek załamuje usposobienie, dla żałości serca duch strapiony bywa, rozdział 15, werset 13. Stwierdza, że Bóg próbuje usposobienie, Pan jest, który waży ducha, rozdział 16, werset 2. Salomon mówi o pysznym usposobieniu, werset 18, pokornym usposobieniu, werset 19, o panowaniu nad usposobieniem, werset 32, o złamanym usposobieniu, rozdział 17, werset 22. Wspaniałym usposobieniu, werset 27, zranionym usposobieniu, rozdział 18, werset 14, o niekontrolowaniu usposobienia, rozdział 25, werset 28, a w każdym przypadku używane jest słowo ruach, tłumaczone słowem duch, w Biblii Gdańskiej niekiedy słowem serce, przepis tłumacza. Mędrzec wymienia wiele rzeczy, które irytują usposobienie, jako drażnienie, trapienie ducha, Kaznodzieja Salomonowy, rozdział 1, wersety 14 i 17, rozdział 2, wersety 11, 17 i 26, rozdział 4, wersety 4, 6 i 16, rozdział 6, werset 9. Doradza cierpliwie usposobienie, rozdział 7, werset 8. A odradza usposobienie pyszne i pochopne, wersety 8 i 9. Bóg mówi o przewrotnym usposobieniu, Izajasza, rozdział 19, werset 14, sennym usposobieniu, rozdział 29, werset 10, o zasmucaniu się w usposobieniu, rozdział 54 werset 6, o skruszonym i pokornym usposobieniu, rozdział 57 werset 15, o smutnym usposobieniu, rozdział 61 werset 3, o utrapionym i skruszonym usposobieniu, rozdział 66 werset 2, o usposobieniu królów medyjskich, Jeremiasza rozdział 51 werset 11, o nowym usposobieniu, Ezechiela rozdział 11 werset 19, rozdział 18 werset 31, rozdział 36 werset 26, o usposobieniu nierządnicy, Ozeasza rozdział 4 werset 12, rozdział 5 werset 4, o resztce usposobienia, Malachiasza rozdział 2 werset 15, ostrzeżeniu usposobienia, rozdział 2 werset 15, a w każdym przypadku używane jest słowo ruach, tłumaczone jako duch. Bóg oznajmia, że dał człowiekowi jego usposobienie, który tworzy ducha człowieczego we wnętrznościach jego, Zachariasza rozdział 12 werset 1. W ten sposób podaliśmy znaczną liczbę z licznych zastosowań słowa ruach w Starym Testamencie w znaczeniu usposobienia w ogólności. A teraz przytoczymy i odniesiemy się do sporej liczby z licznych zastosowań słowa pneuma w Nowym Testamencie w znaczeniu usposobienia w ogólności. Używa go w ten sposób jedno z błogosławieństw, błogosławieni ubodzy w duchu. Ewangelia Mateusza rozdział 5 werset 3. Jan miał przyjść w usposobieniu Eliasza, pójdzie przed nim w duchu Eliasza. Ewangelia Łukasza rozdział 1 werset 17. Jan i Jezus wzmacniali się w usposobieniu, umacniali się w duchu, werset 80, rozdział 2 werset 40. Jan i Jakub nie wiedzieli, że ich usposobienie było złe, nie wiecie jakiego jesteście ducha, rozdział 9 werset 55. Prawdziwi chwalcy chwalą i powinni chwalić Boga w swym usposobieniu, Ewangelia Jana rozdział 4 werset 23 i 24. Apollos miał żarliwe usposobienie, pałając w duchu, Dzieje Apostolskie rozdział 18 werset 25. Jezus miał święte usposobienie, Syn Boży, według Ducha Świętości, Rzymian rozdział 1 werset 4. Święty Paweł służył Bogu swym usposobieniem, Bóg, któremu służę w duchu moim, werset 9. Mówi o niewolniczym i synowskim usposobieniu jako przeciwstawnych sobie, gdyż nie wzięliście ducha niewoli, ale przysposobienia synowskiego, rozdział 8 werset 15, dowodząc, że słowo daje świadectwo synostwa tym, którzy takie usposobienie posiadają, ten to duch świadczy z duchem naszym, werset 16. Mówi o tych, którzy mają senne usposobienie, dał im Bóg ducha twardego snu, rozdział 11 werset 8. Mówi także o cichym duchu, 1 Koryntów rozdział 4 werset 21, Galatów rozdział 6 werset 1. Radzi, by lud Boży był święty w ciele i usposobieniu, aby był święty i ciałem i duchem, 1 Koryntów rozdział 7 werset 34. Jednym z darów ducha była umiejętność oceny usposobienia, a drugiemu rozpoznawania duchów, rozdział 12 werset 9. Napomina nas, abyśmy oczyszczali nasze usposobienie ze wszelkiej nieczystości, oczyszczajmy samych siebie od wszelkiej zmazy, ducha. 2 Koryntów rozdział 7 werset 1. Modli się, by łaska Jezusa pozostawała z usposobieniem braci, Galatów rozdział 6 werset 18, a także o to, by Bóg bez nagany zachował całe usposobienie braci, a cały duch wasz, bez nagany, 1 Tesaloniczan rozdział 5 werset 23. Napomina Tymoteusza, by między innymi był przykładem w usposobieniu, bądź przykładem wiernych, w duchu. 1 Tymoteusza rozdział 4 werset 12, mówi mu także, że Bóg nie dał nam bojaźliwego usposobienia, lecz silne, miłujące i mądre. Bóg nie dał nam ducha bojaźni, ale mocy i miłości i zdrowego zmysłu. 2 Tymoteusza rozdział 1 werset 7. Modli się, by Jezus był z jego usposobieniem. Jezus Chrystus niech będzie z duchem twoim. Rozdział 4 werset 22. Oświadcza, że zbliżamy się do starożytnych godnych jako sprawiedliwych ludzi udoskonalonych w usposobieniu. Zbliżacie się do duchów sprawiedliwych i doskonałych. Dosłownie, zbliżyliście się do Boga, sędziego wszystkich, nawet sprawiedliwych ludzi udoskonalonych w swych duchach. Żydów rozdział 12 wersety 22 i 23. Wreszcie Piotr mówi o tym, jak pożądane jest to, by siostry były łagodnego i cichego usposobienia. 1 Piotra rozdział 3 werset 4. W ten sposób zarówno ze Starego, jak i Nowego Testamentu dowiedliśmy, że jednym ze znaczeń hebrajskiego słowa ruach i greckiego pneuma jest usposobienie w ogólności. Powiedzieliśmy jednak także, że te dwa słowa oznaczają też różne poszczególne zarysy usposobienia, to jest umysł jako zdolność i jego treść, myśli, uczucia, łaski oraz wolę. Wszystkie one są poszczególnymi częściami usposobienia, a słowo duchu używane jest także w odniesieniu do nich indywidualnie, poszczególnie. Przejdziemy teraz do udowodnienia każdego z nich ze Starego i Nowego Testamentu. Najpierw zrobimy to w odniesieniu do umysłu jako zdolności oraz jego treści, myśli, które stanowią umysłową część naszego usposobienia. Dwa sny Faraona wprowadziły jego umysł w stan zakłopotania, jego duch był zatrwożony. 1 Mojżeszowa rozdział 41 werset 8. Jozue był pełen mądrych myśli. Jozue, napełniony jest duchem mądrości. 5 Mojżeszowa rozdział 34 werset 9. Umysł Dawida z pilnością badał jego stosunek wobec Boga, człowieka i samego siebie, duch mój docieka, Psalm 77 werset 7. Niemądremu człowiekowi brakuje skrytości, wypowiada więc wszystkie swe myśli, wszystkiego ducha swego wypowiada głupi. Przypowieści Salomonowe rozdział 29 werset 11. Nasz umysł stara się odnaleźć Pana i jego drogi, duchem swym, który jest we mnie. Rano Cię szukam, Izajasza rozdział 26 werset 9. Bóg zna nasze wszystkie myśli, cokolwiek wam przychodzi na myśl, ruach, to ja znam, Ezechiela rozdział 11 werset 5. Bóg zapowiada niespełnienie się nadziei, jakie przychodzą na umysł bezbożnych, to, co wstępuje na myśl, ruach, waszą, nigdy się nie stanie. Ezechiela rozdział 20 werset 32. Umysł, myśli Nabuchodonozora były zmartwione jego snami, miał sen i stworzył się duch jego, Daniela rozdział 2 werset 1, a jego umysł bardzo chciał poznać ich znaczenie, i stworzył się duch mój i chcę zrozumieć to, co mi się śniło, werset 3. W swym trudnym położeniu z powodu czasu ucisku papiestwo zmienia postawę co do współpracy z protestantami, wtedy się odmieni duch jego, a wystąpi, w otwartej współpracy z protestantami, i zawini, zgrzeszy, Abakuka rozdział 1 werset 11. Kilka fragmentów Nowego Testamentu, gdzie słowo pneuma zostało przetłumaczone duch w znaczeniu umysłu. Myśli, o umyśle Jezusa, dostrzegającym myśli nauczonych w piśmie przeciwko niemu za to, że powiedział sparaliżowanemu, iż jego grzechy są przebaczone, Napisano, poznawszy Jezus duchem swym, iż tak w sobie myśleli, Ewangelia Marka rozdział 2 werset 8. Paweł zachęca braci, by odnawiali się w swym umysłowym usposobieniu, odnowili się duchem umysłu waszego, Efezów rozdział 4 werset 23. Mówiąc o swej nieobecności w ciele, lecz obecności w umyśle, powiada, nie jestem obecny ciałem, ale duchem jestem z wami. Kolosensów rozdział 2 werset 5. Jan wielokrotnie mówi o sobie jako będącym w myślach w pewnych warunkach i działaniach. Byłem w zachwyceniu ducha w dzień pański, objawienie rozdział 1 werset 10, a zaraz byłem w zachwyceniu ducha, rozdział 4 werset 2, i odniósł mnie na puszczę w duchu, rozdział 17 werset 3. Rozdział 21 werset 10. W każdym z tych czterech fragmentów słowo myśl wstawione w miejsce słowa duch oddaje prawidłowe znaczenie i jest znaczeniem słowa pneuma w tym miejscu. W ten sposób dowiedliśmy, że ruach i pneuma są w Biblii używane na oznaczenie umysłowej części usposobienia jako szczególne użycie tych słów. Obecnie przechodzimy do dowodu, że obydwa te słowa odnoszą się do uczuć i łask usposobienia, które są częścią usposobienia moralnego i religijnego. Te poszczególne części naszego usposobienia razem z umysłową częścią naszego wrodzonego lub nabytego charakteru zawarte są w usposobieniu w ogólności. Pokazujemy jednak te szczegóły po to, by jeszcze bardziej przekonująco udowodnić ten fakt. Uczucie niepokoju i zaskoczenia, jakie opanowało królową z Saby na widok mądrości, wielkości i potęgi Salomona, jest wyrażone następująco, zdumiała się bardzo, w angielskim dosłownie, nie było już w niej ducha, przepis tłumacza, pierwsza królewska rozdział 10 werset 5. Druga Kronik rozdział 9 werset 4. Psalmista mówi o tym, że utracił łaskę odwagi w swych bolesnych doświadczeniach. Ustaje duch mój, psalm 143 werset 7. Mamy też dowód, że łaski odwagi, samokontroli i wytrwałości umożliwią nam znoszenie naszych słabości, duch męża znosi niemoc swoją. Przypowieści Salomonowe rozdział 18 werset 14. Jesteśmy ostrzegani, byśmy byli ostrożni i nie wzbudzali uczuć złości i gniewu u władców, jeśli by duch panującego powstał przeciwko tobie. Nie opuszczaj miejsca twego, albowiem łagodność zapobiega grzechom wielkim. Kaznodzieja Salomonowy rozdział 10 werset 4. Pokazana jest utrata łaski odwagi, pewności siebie i wytrwałości Egipcjan. Zniszczony będzie duch w Egipcjanach. Izajasza rozdział 19 werset 3. Jest napisane, że Bóg z radością ponownie rozbudza łaski wiary, nadziei i odwagi w pokornych. Mieszkam na wysokości na miejscu świętym, ożywiając ducha pokornych. Rozdział 57 werset 15. Bóg pokazuje, jak w czasie ucisku załamią się łaski wiary, nadziei, odwagi, wytrwałości i tym podobne w częściowo niewiernych, ściśniony będzie wszelki duch. Ezechiela rozdział 21 werset 7. Pan pobudził łaski odwagi, gorliwości, pobożności, lojalności i posłuszeństwa u Zorobabela, Jozłego oraz w całym pozostałym ludzie, by podjęli odbudowę świątyni. Wzbudził Pan ducha Zorobabela, ducha Jozłego i ducha ludu, że robili koło domu Pana, Aggeusza rozdział 1 werset 14. Z powodu niewiary faryzeuszy Jezus odczuwał uczucie głębokiego smutku. Westchnąwszy głęboko w duchu swym, Ewangelia Marka rozdział 8 werset 12. Maria odczuła łaskę radości z powodu udzielonego jej zaszczytu stania się przyszłą matką Mesjasza. Rozradował się Duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, Ewangelia Łukasza rozdział 1 werset 47. Jezus przejawiał łaskę radości dlatego, że Bóg objawiał lub ukrywał prawdę w zależności od postawy serca odpowiednich osób. Rozradował się Jezus w duchu. Rozdział 10 werset 21. Jezus odczuwał smutek z powodu spustoszenia dokonanego przez klątwę. Rozrzewnił się w duchu. Ewangelia Jana rozdział 11 werset 33. Zdrada Judasza napełniła Jezusa uczuciem niepokoju. Zasmucił się w duchu. Rozdział 13 werset 21. Bałwochwalstwo Ateńczyków obudziło w Pawle uczucie odrazy do grzechu oraz miłość do grzeszników wraz z pragnieniem przyjścia im z pomocą. Poruszył się w nim duch jego, Dzieje Apostolskie rozdział 17 werset 16. Święty Paweł napomina nas, abyśmy rozwijali łaskę gorliwości, duchem pałający, Rzymian rozdział 12 werset 11. Święty Paweł oznajmia, że jego łaski pobożności, uwielbienia i adoracji pobudzały go do czczenia Boga, modli się mój duch. Będę się modlił duchem, będę śpiewał duchem, 1 Koryntów rozdział 14 wersety 14 i 15. Mówi o tym, że bracia wzmacniali łaski innych oraz jego wiarę, nadzieję, miłość, posłuszeństwo i tym podobne, wzmocnili ducha mego, 1 Koryntów rozdział 16 werset 18. Jego duch został pokrzepiony, 2 Koryntów rozdział 7 werset 13. Mówi, że bracia posiadają tę samą łaskę wiary, mając tego samego ducha wiary, 2 Koryntów rozdział 4 werset 13. Widzimy więc, w jaki sposób słowa ruach i pneuma w konkretnych zastosowaniach oznaczają uczucia i łaski jako części usposobienia. Na koniec przytoczymy i krótko skomentujemy kilka fragmentów używających słów ruach i pneuma w znaczeniu woli usposobienia. Druga Mojżeszowa rozdział 35 werset 21. Cytowany jako pierwszy werset na temat usposobienia w ogólności, dowodzi także, że używanie woli jest szczególnym zastosowaniem słowa ruach. By ukarać Sechona, Pan pokierował wydarzeniami tak, by niegodziwość Sechona skłoniła go do przeciwstawienia się jemu i w ten sposób zatwardził jego wolę, by z powodu jego niegodziwości sprowadzić na niego karę. Zatwardził Pan ducha jego. 5 Mojżeszowa rozdział 2 werset 30. Będąc pod ogromnym wrażeniem mądrości Salomona, królowa Saby straciła wolę i chęć wprowadzenia go w zakłopotanie. Nie było w niej już ducha. Fragment ten był także właściwie wykorzystany powyżej w celu zilustrowania jej usposobienia niepokoju i konsternacji. Pierwsza Królewska rozdział 10 werset 5, Druga Kronik rozdział 9 werset 4. Paweł przejawiał chęć udania się do Jeruzalem i Rzymu, postanowił Paweł w duchu, aby szedł do Jeruzalem i Rzym widzieć, Dzieje Apostolskie rozdział 19 werset 21. Paweł napomina braci, by byli stanowczy i wytrwali w usposobieniu jednej woli w celu pełnienia woli Boga, stójcie w jednym duchu, Filipensów rozdział 1 werset 27. Znaczenie woli i chęci usposobienia w tych słowach jest nie tylko zawarte w ogólnym ich użyciu jako całości usposobienia, lecz także w ich poszczególnych zastosowaniach. Jako moralnej i religijnej części usposobienia, a w niektórych przypadkach w konkretnym zastosowaniu ich jako umysłu i myśli. Powyżej przytoczyliśmy i krótko skomentowaliśmy bardzo wiele wersetów, które w odniesieniu do usposobienia używają słów ruach i pneuma w znaczeniu ogólnym i konkretnym. Prawdę mówiąc, słowa te są używane w Biblii w tych znaczeniach znacznie częściej niż w którymkolwiek z innych ich znaczeń. Prawdopodobnie są używane tak często, jak pozostałych 11 znaczeń razem wziętych, a w Nowym Testamencie znaczenia te występują zdecydowanie częściej niż wszystkich 11 razem wziętych. Fakty te częściowo tłumaczą to, dlaczego wykorzystaliśmy ich tak wiele. Innym powodem tak wielokrotnego sięgania po nie jest położenie dobrej podstawy pod dowód, że słowa Duch Święty między innymi oznaczają boskie usposobienie w Nim samym. Gdy zauważymy, że właśnie to znaczenie występuje w Biblii najczęściej, nie wyda nam się dziwne, że znaczenie to jest wyrażone określeniem Duch Święty, gdy odnosi się do samego Boga. Fakt, że Bóg jest istotą duchową, Ewangelia Jana rozdział 4 werset 24, całkowicie przeczy poglądowi, że Duch Święty jest osobą, istotą duchową. Oznaczałoby to bowiem, że w duchowej istocie Boga mieszka inna duchowa istota, co jest absurdem najwyższego rzędu. Wśród 12 znaczeń słów ruach i pneuma dla Ducha Świętego powinniśmy szukać innego znaczenia niż znaczenie osobowej istoty duchowej. Jedynymi znaczeniami z tych 12, zgodnymi ze wszystkimi wersetami, rozumem i faktami, są znaczenia boskiej mocy i boskiego usposobienia. Przechodzimy teraz do udowodnienia, że drugim znaczeniem wyrażenia Duch Święty w odniesieniu do Boga jest Jego usposobienie. Uczynimy to przez zacytowanie z krótkimi komentarzami zarówno fragmentów Starego, jak i Nowego Testamentu. Nawiązując do smutku Boga z powodu uporczywej bezbożności człowieka, niechętnego do reformy pod wpływem głoszenia boskiego słowa, pierwsza Mojżeszowa rozdział 6 werset 6, stwierdza on, że jego święty umysł, serce i wola, jego święte usposobienie, nie będzie wiecznie walczyć z takimi grzesznikami, by doprowadzić ich do pokuty, lecz we właściwym czasie zaniecha takich wysiłków i zastosuje karę potopu. Nie będzie walczył duch mój z człowiekiem, pierwsza Mojżeszowa rozdział 6 werset 3. W drugiej Mojżeszowej rozdziale 31 wersecie 3, rozdział 35 werset 31 Bóg określa pewne rzeczy, między innymi mając na myśli swego ducha i wskazując, że jest nim usposobienie mądrości, wiedzy, zrozumienia i praktycznej zdolności, to jest moc realizowania jego przedsięwzięć. Są tu więc nam przedstawione umysłowe, artystyczne i praktyczne elementy boskiego usposobienia, dowodzące, że Duch Boży w nim między innymi oznacza jego usposobienie umysłowe, artystyczne i praktyczne. Napełniłem go, Besalela, Duchem Bożym, mądrością i rozumem, i umiejętnością we wszelkim rzemiośle, zdolnością wykonania odpowiedniej pracy, druga Mojżeszowa rozdział 31 werset 3, rozdział 35 werset 31. Wersety te jako klucz pozwalają nam zrozumieć, że podobne cechy zarysów boskiego usposobienia zostały udzielone także pomocnikom Besalela, umiejętny rzemieślnik, którego napełniłem duchem mądrości, druga Mojżeszowa rozdział 28 werset 3. Zdecydowanie uniwersalnym i wszechstronnie potwierdzającym wersetem na temat tego, że boski duch oznacza ogół usposobienia Boga jest Izajasza rozdział 11 werset 2, i odpocznie na nim duch pański. Teraz zaczyna się wyjaśnienie Boga odnośnie tego, czym jest Jego Duch, którego definiuje następująco: Duch mądrości, mądre usposobienie, i rozumu, usposobienie, które właściwie postrzega i rozumuje, duch rady, usposobienie, które udziela prawdziwych rad oraz działa z praktyczną zdolnością i mocy, usposobienie, które posiada siłę woli w postaci samokontroli i cierpliwości, wytrwałości, by podejmować i realizować swe decyzje, duch umiejętności, usposobienie, które jest biegłe w znajomości boskich rzeczy i bojaźni pańskiej, pełne czci, usposobienie sprawiedliwości i miłości wobec Boga i innych. Analiza tego fragmentu prowadzi do faktu potwierdzającego to, że boski duch, usposobienie, jest duchem mądrości, który taktownie stosuje wiedzę do osiągania dobrych rezultatów, jest duchem mocy, który działa w samokontroli i cierpliwości, jest duchem sprawiedliwości, który darzy miłością obowiązkową dobre zasady i jego stworzenia, jest też duchem miłości, który raduje się w dobrych zasadach oraz w tych będących w harmonii z nimi, który pozostaje we współczującej jedności z nimi, który współczuje im w przypadku dysharmonii z dobrymi zasadami lub traktowania niezgodnie z dobrymi zasadami, a także lituje się nad światem z podobnych powodów, radując się z ofiarowania się w celu szerzenia dobrych zasad w interesie innych. Werset ten dowodzi, że boski duch to jego mądre, potężne, sprawiedliwe i miłujące usposobienie. Niektórzy mogą jednak mieć zastrzeżenia, twierdząc, iż werset ten traktuje o Chrystusie oraz o tym, czego Bóg mu udzielił. Zgadzamy się z tym, Izajasza rozdział 42 werset 1. Jednak zarówno ten, jak i inne fragmenty uczą, że Bóg udzielił mu swego własnego ducha, usposobienia w jego pełni. Ewangelia Jana rozdział 3 werset 34, Dzieje Apostolskie rozdział 10 werset 38, Kolosensów rozdział 2 werset 9. Opisany tutaj duch, usposobienie, Chrystusa oraz boski duch, usposobienie, są identyczne. Ewangelia Jana rozdział 10 werset 30, rozdział 17 wersety 11, 21 i 22. Ponadto, werset ten wprost stwierdza, że Bóg udzielił Chrystusowi swego własnego ducha. Opisany tutaj duch nie jest więc istotą duchową, lecz własnym duchem, usposobieniem Boga w nim samym, choć przekazywanym przez Boga Chrystusowi. Tak więc znaczeniem boskiego ducha, świętego ducha, jest boska moc oraz jego usposobienie, doskonałe w mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości, doskonałe same w sobie, doskonale i harmonijnie zrównoważone wzajemnie względem siebie i w tej harmonii zgodnie dominujące w krystalizacji jego wszystkie pozostałe łaski, niższe pierwszorzędne, drugorzędne i trzeciorzędne. Jego usposobienie jest dobre pod każdym względem, duch twój dobry, Psalm 143 werset 10. Takie doskonałe usposobienie czyni Boga najwyższym ze wszystkich, samowystarczalnym i niezależnym od kogokolwiek. Dlatego Biblia zaprzecza, by ktokolwiek mógł kierować jego usposobieniem lub też doradzać mu czy czegokolwiek go nauczyć, kto kieruje duchem Pana, a czyja rada pouczyła go? Izajasza rozdział 40 werset 13. Zarówno nominalny cielesny, jak i duchowy Izrael swymi grzechami i błądzeniem zasmucają święte usposobienie Boga, gdyż miłuje ono sprawiedliwość i prawdę, a nienawidzi niegodziwości i błędu, odpornymi byli i zasmucali ducha jego świętego, Izajasza rozdział 63 werset 10. Obiecuje rozwijać swe święte usposobienie w Izraelu tysiąclecia, i dam w was ducha mojego, Ezechiela rozdział 36 werset 27, rozdział 37 werset 14. Widzimy więc, że duch, ruach, Święty między innymi oznacza boskie usposobienie w nim samym. Teraz przejdziemy do głównych wersetów Nowego Testamentu, uczących między innymi o tym, że Duch Święty to święte boskie usposobienie w nim samym. W dniu Pięćdziesiątnicy święty Piotr wykazuje, że zjawisko, którego Izraelici byli świadkami, było częścią boskiej mocy i usposobienia, jego świętą mądrością, mocą, sprawiedliwością i miłością, wylewanymi na Kościół w czasie wieku Ewangelii, w one dni, wieku Ewangelii, na sługi moje i na służebnice moje wyleje ducha mego, Dzieje Apostolskie rozdział 2 werset 18, Joela rozdział 2 werset 29. Oznajmił też, że w wieku tysiąclecia Bóg wyleje swe usposobienie na całą rodzinę ludzką, wyleje ducha mego na wszelkie ciało, Dzieje Apostolskie rozdział 2 werset 17, Joela rozdział 2 werset 28. Ananiaszowi i Safirze święty Piotr powiedział, że ich postępowanie było niepoważnym traktowaniem i nadużywaniem świętej mocy i usposobienia Boga, jego świętego serca i umysłu. Dlaczego zmówiliście się, abyście kusili Ducha Pańskiego? Rozdział 5, werset 9. Paweł oświadcza, że duch braci to usposobienie mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości. Jeśli mieszka w nich święte usposobienie Boga, jesteście w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. Rzymian rozdział 8, werset 9. Oznajmia też, że jeśli będzie mieszkać w nas usposobienie Boga, który wzbudził Jezusa z martwych, Bóg, przez swe usposobienie mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości, ożywi nasze umierające ciała do swej służby, jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, ożywi i śmiertelne ciała wasze przez Ducha swego, który w was mieszka. Werset 11. Dalej zapewnia nas, że wszyscy ci, którzy w swym życiu kierują się boskim usposobieniem, usposobieniem mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości, są synami Bożymi, którzykolwiek Duchem Bożym prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi. Werset 14. Podkreśla również fakt, że miłość, która jest cechą charakterystyczną usposobienia Boga, powinna być pobudzającym motywem modlitwy. Proszę was, przez miłość Ducha, abyście razem ze mną pracowali w modlitwach za mnie do Boga. Rozdział 15, werset 30. Święty Paweł zapewnia nas, że nieodrodzony człowiek nie przyjmuje duchowych rzeczy płynących do jego wiernego ludu z boskiego świętego usposobienia mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości. Mówi nawet, że taki człowiek uważa je za głupstwo i nie może ich pojąć z powodu braku duchowej wnikliwości. Cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego, albowiem mu są głupstwem i nie może ich poznać, przeto iż duchowo bywają rozsądzane. 1 Koryntów rozdział 2 werset 14. Następnie mówi, że nieodrodzeni nic nie wiedzą o boskim duchu jako jego usposobieniu umysłowym i dowodzi, iż jest ono tożsame z umysłowym usposobieniem Chrystusa, posiadanym przez wiernych. Któż poznał umysł pański? Ale my umysł Chrystusowy mamy. Werset 16. Apostoł mówi o tym, że Bóg udzielił nam mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości, które stanowią jego ducha. Dał nam ducha swego świętego. 1 Tesaloniczan rozdział 4 werset 8. Mówi o tym, że członkowie wtórej śmierci znieważają usposobienie, które pobudzało Boga, gdy udzielał im wysokiego powołania, które oni zmarnowali, ducha łaski, wysokiego powołania, zelżyli, Żydów rozdział 10 werset 29. tym, którzy cierpią dla prawdy i sprawiedliwości, święty Piotr mówi, iż są wielce uprzywilejowani, ponieważ dzięki temu spoczywa na nich duch chwały, usposobienie boskiej mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy. Jeśli was lżą dla imienia Chrystusowego, błogosławieni jesteście, gdyż on duch chwały, a duch Boży odpoczywa na was. 1 Piotra rozdział 4 werset 14. Wyrażenia duch chwały oraz duch Boży wzajemnie się uzupełniają i oznaczają to samo. Powyżej wykazaliśmy, że słowa ruach i pneuma między innymi oznaczają usposobienie jako charakter umysłowy, moralny, religijny i charakter woli człowieka w ogólności lub w jednej albo większej liczbie jego elementów. Dowiedliśmy, że w odniesieniu do boskiego ducha oznaczają one jego usposobienie doskonałej mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości w ogólności lub w jednej albo w kilku jego częściach. Tak więc jednym ze znaczeń Ducha Świętego jest boskie usposobienie w nim samym. Nie oznacza ono osoby, istoty duchowej. Następnie chcemy omówić Ducha Świętego jako boskie usposobienie w Chrystusie. Oznacza to, że w Chrystusie jest to samo usposobienie, umysł, serce i wola, co w Ojcu, to jest, że obydwaj posiadają tego samego Świętego Ducha. Tak jak Święty Duch Boga w nim samym, czy to jako moc, czy jako usposobienie, nie jest istotą duchową, tak samo Duch ten w Chrystusie, czy to jako boska moc, czy też boskie usposobienie, nie jest istotą duchową. W niniejszej analizie zamierzamy na podstawie Biblii wykazać, że Duch Święty w Chrystusie nie jest osobą, lecz świętym boskim usposobieniem, umysłem, sercem i wolą, w Jezusie. Uczynimy to zarówno na podstawie fragmentów Starego, jak i Nowego Testamentu. Rozpoczniemy od analizy Starego Testamentu, a następnie będziemy ją kontynuować w oparciu o jeden fragment Nowego Testamentu. Izajasza rozdział 11 werset 2 został już omówiony z punktu widzenia definicji, że boski duch w nim samym to jego święte usposobienie, jego święty umysł, serce i wola, których głównymi przymiotami są doskonała mądrość, moc, sprawiedliwość i miłość. Tutaj omówimy go z innego punktu widzenia, że Duch Święty jest boskim usposobieniem w Chrystusie, ponieważ werset ten opisuje zarówno Ducha Boga, jak i Chrystusa. Jak można zauważyć, Duch Proroctwa odnosi się tutaj do Jezusa Chrystusa, na co wskazuje kontekst, zarówno w czasie pobytu ciele, jak i w duchu. Postawienie słów duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch umiejętności i bojaźni, czci, to jest miłości obowiązkowej i bezinteresownej, pańskiej jako bezpośrednie dopowiedzenie słów duch pański dowodzi, że słowa te, będące dopowiedzeniem, definiują wyrażenie duch pański. Jest on zatem duchem, usposobieniem, mądrości, rozumu, rady, mocy, znajomości, sprawiedliwości i miłości. Słowo mądrość odnosi się tutaj do boskiej prawdy, słowa rozum oraz umiejętność odnoszą się do tego zarysu wiary, który obejmuje poznanie i zrozumienie boskiej prawdy w wierze. Słowo rada oznacza tutaj umysłową zdolność do planowania taktownego użycia prawdy poznanej i zrozumianej w wierze, w nadziei osiągnięcia przez nią dobra. Słowo moc dotyczy tutaj moralnej i religijnej zdolności, mocy, do wykonania tego, co przewiduje umysłowa zdolność do takiego planowania. Natomiast słowa bojaźń pańska odnoszą się do sprawiedliwości i miłości, które zapewniają mocy motywację umożliwiającą wykonanie tak powziętych planów. Krótko mówiąc, W wersecie tym Duch Pański innymi słowami określony jest jako boskie usposobienie, mądre, potężne, sprawiedliwe i miłujące. To, że nie może ono być osobą, oczywiste jest ze stwierdzenia, iż spoczywa ono na naszym Panu, a stwierdzenie, że znajdowała się na nim jakaś osoba jest absurdem, podczas gdy stwierdzenie, że na nim i w nim znajdowało się boskie usposobienie mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości będzie poświadczeniem bardzo rozsądnej i prawdziwej kwestii. Z tego punktu widzenia dostrzegamy, że Jezus, posiadając takie usposobienie, mógł być tak szybki w rozumieniu boskiej sprawiedliwości i miłości. Werset trzeci. Oraz tak bezstronny w swych decyzjach. Werset trzeci. By właściwie postępować z ubogimi, zgodnie z zasadą prawości z cichymi oraz sprawiedliwie karać złych ludzi i złe instytucje. Werset czwarty. By właściwie i wiernie wykonywać sprawy pańskie. Werset piąty. Takie usposobienie bowiem w ten sposób myśli, tak odczuwa, tego pragnie i tak postępuje, czego nie mógłby dokonać nikt inny. Izajasza rozdział 42 werset 1 wraz ze swym kontekstem to kolejny stosowny cytat. Bóg mówi nam tutaj o czymś, co uczynił na rzecz Jezusa, dałem mu ducha swego. Myśl ta jest bardzo podobna do tej wyrażonej w Izajasza rozdziale 11 wersecie 2, z tą różnicą, że Bóg nie mówi, iż Jego Duch odpocznie na Jezusie, lecz że udzieli Jezusowi swego Ducha, swe usposobienie mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości. Tych słów nie da się pogodzić z poglądem, że Duch jest osobą, która przez Boga nie mogłaby być udzielana innemu. Bardzo rozsądną rzeczą jest natomiast to, że Bóg daje, tak jest dosłownie w hebrajskim, swego ducha, swe usposobienie umysłu, serca i woli naszemu Panu Jezusowi. Czyż Jezus nie jest bowiem sługą Boga, na którym może on polegać, Jego upodobaniem i Jego wybranym? Werset pierwszy. Czyż z tego powodu Jezus nie jest przygotowany do udzielenia prawdy, sądu, narodom? Werset pierwszy. Czyż takie przygotowanie nie sprawiło, że powstrzymywał się on od głośnego prawienia ludziom kazań? Werset drugi. I wykorzystywania niestosownych miejsc i stanowisk do sprawowania urzędu kaznodziei? Czyż nie uczyniło go ono tak delikatnym, że nie ranił ludzi szczególnie dotkniętych klątwą, nadłamanej trzciny, i nie gasił nawet najsłabszego ducha, bliskiego załamania, lnu dymiącego? Werset trzeci. Czyż ono nie uczyniło go również tak gorliwym dla Boga i boskiego planu, że przyniosło zwycięstwo prawdzie i sprawiedliwości? Nie pozwoli mu ono też zawieść, zniechęcić się w trudnym dziele zaprowadzania prawdy i sprawiedliwości na całym świecie? Werset czwarty. Czyż to usposobienie w nim nie obudzi nadziei mieszkańców wysp, że ustanowi one wśród nich boską prawdę w doktrynie i praktyce na niezawodnej i wiecznej podstawie? Jak można zauważyć, czasownik dałem jest w czasie przeszłym. Jest to tak zwana prorocza przeszłość, to jest prorocy używają czasu przeszłego do prorokowania o przyszłych wydarzeniach, by oddać myśl, iż są tak pewni ich wypełnienia się, że mówią o nich tak, jak gdyby należały one już do przeszłości. Z grupy licznych wersetów zwróćmy przy tej okazji uwagę na Izajasza rozdział 53 wersety od 3 do 10, opisującego cierpienia naszego Pana tak, jak gdyby należały już one do przeszłości, choć w rzeczywistości miały miejsce ponad 750 lat po napisaniu Izajasza rozdziału 53 wersetów od 3 do 10. Widzimy więc, że stwierdzenia, dałem mu ducha swego także nie da się pogodzić z duchem jako osobą. W Izajasza rozdziale 61 wersetach 1 i 2 znajdujemy fragment, który sam Jezus stosuje do siebie. Ewangelia Łukasza rozdział 4 wersety 18 i 19. To, że wersety te odnoszą się do Niego za dni Jego ciała oczywiste jest na podstawie faktu, że cytując je, pomija on część wersetu 2, odnoszącą się do Jego drugiego adwentu, a także cały werset 3, również dotyczący Jego drugiego adwentu. Słowa tego tekstu, Duch panującego Pana jest nade mną, są bardzo podobne do słów z Izajasza rozdziału 11 wersetu 2. Także myśl jest bardzo podobna, z tą tylko różnicą, że tutaj nie mówi Bóg, lecz Chrystus. Według tego wersetu Duch nie może oczywiście być osobą, ponieważ to stawiałoby nad Jezusem jakąś osobę. Wyrażenie Duch panującego Pana oczywiście oznacza tutaj święte boskie usposobienie, umysł, serce i wolę, szczególnie mądrość, moc, sprawiedliwość i miłość. To, że nie chodzi tu o osobę, oczywiste jest także z faktu, że to właśnie Duch jest tym pomazaniem, namaszczeniem, jako kwalifikacja Chrystusa do Jego służby. To właśnie z powodu tego namaszczenia Jezus nazywany jest Chrystusem. Hebrajskie słowo maszach, z którego pochodzi hebrajskie słowo Mesjach, namaszczony, Chrystus, oznacza on namaszcza, natomiast greckie słowo chrio, od którego pochodzi greckie słowo Christos, namaszczony, znaczy ja namaszczam. Namaszczenie oznacza udzielenie komuś kwalifikacji na kapłana lub króla. Dlatego typiczni kapłani, jak Aaron, i tak dalej, oraz typiczni królowie, jak Saul, Dawid, Salomon, i tym podobne, otrzymywali typiczne namaszczenie, to jest literalny olejek. Natomiast Jezus i Jego naśladowcy, jako przyszli kapłani i królowie, będąc w ciele otrzymywali antytypiczne namaszczenie symbolicznym olejkiem, Duchem Świętym, świętym usposobieniem Boga, które udziela kwalifikacji do boskiej służby jako przyszłego króla i kapłana. Czasami ten symboliczny olejek nazywany jest olejkiem wesela, Psalm 45 werset 8, Żydów rozdział 1 werset 9, Izajasza rozdział 61 werset 3, a niekiedy jednością ducha, której 7 zarysów przedstawionych jest w Efezów w rozdziale 4 wersetach od 4 do 6 jako antytyp olejku namaszczenia wylewanego na Aarona, Psalm 133 wersety 1 i 2. Zawiera on każdą łaskę ducha, Galatów rozdział 5 wersety 22 i 23, 2 Piotra rozdział 1 wersety od 5 do 7. Tak więc Duch Święty jest antytypem typicznego olejku namaszczenia. Otrzymał go Jezus, Ewangelia Mateusza rozdział 3 werset 16, Dzieje Apostolskie rozdział 10 werset 38. Żydów rozdział 1 werset 9, przez cały wiek Ewangelii otrzymuje go też Kościół, Dzieje Apostolskie rozdział 2 wersety od 1 do 4, rozdział 10 wersety 44, 45 i 47, 2 Koryntów rozdział 1 wersety 21 i 22, 1 Jana rozdział 2 wersety 20 i 27. Izajasza rozdział 11 wersety od 1 do 5 oraz rozdział 42 wersety od 1 do 4 dowodzą, że to święte usposobienie udzieliło Jezusowi kwalifikacji do służby w ciele i w duchu, co czyni też Izajasza rozdział 61 wersety od 1 do 3. W czasie pobytu w ciele umożliwiło ono Jezusowi głoszenie dobrej nowiny, Ewangelii, cichym, zawiązywanie serc złamanych dramatami klątwy, ogłaszanie wolności niewolnikom grzechu oraz wyzwolenie umarłych z więzienia grobu, a także przedstawianie doktryny, że wiek Ewangelii jest to okresem, w którym ci, którzy doświadczyli usprawiedliwienia i poświęcenia, są godni przyjęcia przez Boga w wysokim powołaniu jako ofiary z Chrystusem. Werset 1. 2 Koryntów rozdział 6 wersety 1 i 2, Rzymian rozdział 12 werset 1, 1 Piotra rozdział 1 werset 5. Tylko święte usposobienie mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości, i żadne inne, jest kwalifikacją Jezusa i Jego świętych do służby. Usposobienie to przygotowuje też Jezusa i Kościół do dzieła żniwa wieku Ewangelii, co jest pokazane w drugiej części wersetu drugiego i w całym wersecie trzecim. Jak mogliby ogłaszać dzień pomsty, gdyby nie mieli do tego kwalifikacji w postaci świętego boskiego usposobienia w sobie? Werset drugi. Jak mogliby pocieszać wszystkich płaczących wśród ludu Bożego w czasie żniwa, gdyby nie posiadali tego dobrego usposobienia? Werset drugi. W jaki sposób mogliby bez niego przedstawiać pociechę dla tych, którzy opłakiwali obrzydliwości błędu i zła w nominalnym Syjonie? Werset trzeci. Ezechiela rozdział 9 werset 4. Jak mogliby bez niego prowadzić ich z popiołów smutku do piękna radości i świętości? Jak mogliby bez niego udzielać im radości zamiast smutku? Werset trzeci. Jak mogliby bez niego ubierać ich w łaski, będące takim odbiciem chwały Boga? Werset trzeci. Kolosensów rozdział 3 wersety 12 i 13. Jak mogliby bez niego uczynić ich owocnymi w sprawiedliwości jako boskie owoce ku jego chwale? Werset trzeci. Takie usposobienie umysłu, serca i woli w mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości z pewnością jest wielkim uzdolnieniem Jezusa i Kościoła jako namaszczonych przez Boga do wykonania służby, którą im zlecił. Posiadanie na sobie innej osoby nie jest oczywiście żadną kwalifikacją do takiej służby w tym życiu, nie mówiąc już o życiu przyszłym jako uwielbionych królów i kapłanów. Ponadto, gdyby Jezus był Bogiem człowiekiem, bez udzielonego ducha, z powodu wrodzonej boskości nie potrzebowałby namaszczenia duchem w celu przygotowania go jako króla i kapłana, ponieważ jego boskość byłaby czymś więcej niż odpowiednią kwalifikacją. Przejdziemy teraz do tekstów Nowego Testamentu, które traktują o boskim duchu w Chrystusie. Nasza analiza dowiedzie, że Duch Święty w Chrystusie nie jest osobą, lecz świętym boskim usposobieniem mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy w jego umyśle, sercu i woli. Najpierw zbadamy Ewangelia Mateusza rozdział 3 werset 16, jego równoległe wersety to Ewangelia Marka rozdział 1 werset 10, Ewangelia Łukasza rozdział 3 werset 22, Ewangelia Jana rozdział 1 wersety 32 i 33, Dzieje Apostolskie rozdział 10 werset 38. Żydów rozdział 1 werset 9. Dwa ostatnie odnośniki zbadamy razem z tymi pierwszymi, ponieważ są one ich wyjaśnieniem, gdyż według Dziejów Apostolskich rozdziału 10 wersetu 38, Jezusa z Nazaretu pomazał Bóg Duchem Świętym i mocą, a według Żydów rozdziału 1 wersetu 9, pomazał Cię, o Boże, Bóg Twój olejkiem wesela nad, najpierw głowę, uczestników Twoich, świętych. Święci Piotr i Paweł opisują tutaj to, co kryje się pod zstąpieniem ducha z nieba na Jezusa w postaci gołębicy i pozostaniu na nim, jak czytamy o tym w Ewangelii Mateusza rozdziale 3 wersecie 16, Ewangelii Marka rozdziale 1 wersecie 10, Ewangelii Łukasza rozdziale 3 wersecie 22. Ewangelii Jana rozdziale 1 wersetach 32 i 33. W przypadku Jezusa Duch zstąpił na Niego w postaci gołębicy, by symbolizować, że w udzielonym Mu usposobieniu najwyższą łaską jest miłość. W przypadku apostołów przyszedł On jako duży płomień, który szybko rozdzielił się na tyle części, ilu było obecnych apostołów, przyjmując postać ognistych języków. Na każdym z apostołów spoczął jeden z nich, symbolizując w ten sposób, iż byli oni szczególnymi boskimi rzecznikami w celu głoszenia Słowa Bożego. W obydwu przypadkach zauważamy, że nie zstąpiła na nich osoba, lecz reprezentacja boskiego ducha. Możemy być całkowicie pewni, że gdyby Duch Święty był osobą, nie byłby reprezentowany przez gołębicę, płomień, języki ognia ani olejek namaszczający Aarona, jako typ Ducha Świętego, którym namaszczeni zostali Jezus i Kościół. Znajdujemy wyjaśnienie, że olejek, jak wykazaliśmy powyżej, między innymi jest typem olejku wesela, radości oraz usposobienia chrześcijańskiej jedności, siedmiorakiej jedności z Efezów rozdziału 4 wersetu 46, psalm 45 werset 8, psalm 133 wersety 1 i 2. Zewnętrzna manifestacja, gołębica i płomień ognia, zanim spoczęła na Jezusie i apostołach, w każdym przypadku reprezentowała świętą moc Boga, która właśnie miała spłodzić ich z ducha, czego doświadczył zarówno Jezus, Dzieje Apostolskie rozdział 13 werset 33, Żydów rozdział 1 werset 5, rozdział 5 werset 5, jak i Kościół. Ewangelia Jana rozdział 1 werset 13, rozdział 3 wersety od 3 do 8, 1 Koryntów rozdział 4 werset 15, Filemona rozdział 1 werset 10, Jakuba rozdział 1 werset 18, 1 Piotra rozdział 1 wersety 3 i 23. Gdyby w Jordanie Jezus był Bogiem człowiekiem, który przy ludzkim narodzeniu dzięki boskiej naturze przyjął do jedności swej boskiej osobowości naturę ludzką, jak nauczają wyznania, szczytem absurdu byłoby udzielenie mu w Jordanie Ducha Świętego. Jedność tych dwóch natur w jednej osobie udzieliłaby bowiem jego ludzkiej naturze przymiotów charakteru jego boskiej natury. Nie byłoby zatem potrzeby spładzać go z ducha, ponieważ spłodzenie takie między innymi ma na celu umożliwienie udzielenia takich przymiotów. Ponieważ jednak przed spłodzeniem z ducha Jezus był doskonałą, bezgrzeszną istotą ludzką, a nie Bogiem człowiekiem, dzięki udzielonemu duchowi otrzymał takie przymioty przez nadanie jego ludzkim doskonałym łaskom przymiotów boskiego charakteru. Była to główna część jego namaszczenia, jeśli chodzi o serce i wolę, natomiast namaszczenie jego umysłu, udzielenie mu niezbędnej wiedzy do wypełnienia służby, mające początek w Jordanie w otworzeniu się przed nim niebios, prawdopodobnie w znacznym stopniu zostało zakończone w czasie 40 dni na pustyni. Częściowo na podstawie faktów z doświadczeń Kościoła związanych z namaszczeniem, a częściowo na podstawie faktu, że Jezus był doskonałą istotą ludzką, ozdobioną wszystkimi doskonałymi ludzkimi uczuciami i łaskami, dochodzimy do wniosku, że jego spłodzenie z ducha nastąpiło wraz ze skutkami, jakie wkrótce opiszemy. Mamy podstawę wyciągać taki wniosek, ponieważ, jak wykazaliśmy powyżej, Biblia zarówno o Jezusie, jak i o Kościele uczy, że zostali oni spłodzeni z Ducha i namaszczeni Duchem. Był on w tym naszym przewodnikiem, Żydów rozdział 6 werset 20, a my podążamy za nim, Żydów rozdział 12 werset 1, 1 Koryntów rozdział 9 wersety od 24 do 26. Naszym najwyższym kapłanem, Żydów rozdział 2 wersety 17 i 31, rozdział 4 wersety 14 i 15, którego podkapłanami my jesteśmy, 1 Piotra rozdział 1 wersety 5 i 9, naszym królem, którego wicekrólami my jesteśmy, Ewangelia Mateusza rozdział 19 werset 28. Ewangelia Łukasza rozdział 22 wersety 29 i 30, Objawienie rozdział 1 werset 5, rozdział 3 werset 21, rozdział 5 werset 10, rozdział 17 werset 14, rozdział 19 werset 16, rozdział 20 wersety od 4 do 6. Jak zauważyliśmy wcześniej, Jezus poświęcił się w Nazarecie 10 dnia 7 miesiąca, a został spłodzony z Ducha 14 dnia tego miesiąca w Jordanie. Oto czego dokonało w nim spłodzenie z Ducha. Po pierwsze, sprawiło ono, że jego poświęcona wola była zdolna i gotowa doskonale czynić boską wolę pod względem duchowym jako nowe stworzenie, podczas gdy wcześniej jego wola, która była wyłącznie ludzką wolą, mogła czynić wolę Boga doskonale tylko jako istota ludzka. Żydów rozdział 10 wersety od 5 do 10. Po drugie, udzieliło ono każdemu z jego organów mózgu duchowej zdolności, umożliwiając mu sięganie do rzeczy na poziomie duchowym, odpowiadających rzeczom na poziomie ludzkim, do których jedynie mógł sięgać i na które mógł oddziaływać przed tym spłodzeniem. Na przykład jego intelektualne zdolności postrzegania, zapamiętywania i rozumowania przed spłodzeniem z Ducha były ograniczone w swym działaniu do rzeczy, które ludzkie zdolności mogą postrzegać, zapamiętywać i rozważać. Natomiast po spłodzeniu z Ducha dodatkowe zdolności duchowe mogły także wychodzić poza ograniczenia ludzkich zdolności, do odpowiednich rzeczy na duchowym poziomie istnienia w sferze intelektualnej. 1 Koryntów rozdział 2 wersety od 6 do 16. Podobnie było z jego organami uczuciowymi, które po spłodzeniu z Ducha mogły wykraczać poza rzeczy, do których ich działanie przed spłodzeniem było ograniczone, i sięgać do odpowiednich rzeczy duchowych, Kolosensów rozdział 3 wersety od 1 do 3. Po trzecie, umożliwiło ono jego doskonałym ludzkim łaskom uzyskać zdolność sięgania do rzeczy duchowych, czego przed spłodzeniem z Ducha nie mógł uczynić. Rzymian rozdział 6 wersety 3 i 4. Tak więc spłodzenie z Ducha rozpoczęło w nim boskie życie nowego stworzenia, które składało się z, po pierwsze, jego nowej duchowej woli, po drugie, nowych duchowych, intelektualnych i uczuciowych zdolności oraz, po trzecie, nowych łask duchowych. Takie jeszcze nienamaszczone nowe stworzenie było zobrazowane w Aaronie stojącym przed Mojżeszem w czasie jego poświęcenia, zanim rozpoczęło się jego namaszczanie. Tak więc nowe stworzenie Chrystusa, które jest najwyższym kapłanem, Żydów rozdział 9 werset 14, który przez Ducha Wiecznego samego siebie ofiarował, musiało istnieć, zanim zostało namaszczone. Dlatego namaszczenie go jako najwyższego kapłana musiało nastąpić po jego poświęceniu i spłodzeniu z Ducha. Prawdę mówiąc, w woli, umyśle i sercu rozpoczęło się natychmiast po spłodzeniu z Ducha. Jego początek w umyśle dostrzegamy w otworzeniu się przed nim w czasie spłodzenia niebios, duchowych rzeczy, Ewangelia Mateusza rozdział 3 werset 16. Jego początek w nowej woli widzimy w tym, że jego nowe stworzenie, jakie właśnie otrzymał, Ewangelia Mateusza rozdział 4 werset 1, pobudziło go do udania się na pustynię w celu medytacji i modlitwy z towarzyszącymi temu próbami. W sercu musiało się ono naturalnie rozpocząć i zostać w dużym stopniu zakończone przy spłodzeniu z ducha, ponieważ spłodzenie umożliwiło każdej jego łasce, a wszystkie jego ludzkie łaski były w stanie doskonałym, funkcjonowanie jako łasce duchowej. Przed spłodzeniem z ducha był on bowiem na poziomie doskonałej, niewypróbowanej, miłości jako istota ludzka. Dlatego zaraz po spłodzeniu z ducha znalazł się na tym poziomie jako nowe stworzenie i w ten sposób jego namaszczenie w sercu, przynajmniej w znacznym stopniu, miało miejsce bezpośrednio po spłodzeniu z ducha. Poza poziomem doskonałej niewypróbowanej miłości oraz poza posiadaniem każdej innej łaski i każdego uczucia w pełnej mierze, lecz niewypróbowanych w zastosowaniu duchowym, Jezus otrzymał dwa pozostałe elementy namaszczenia, wzmocnienie i zrównoważenie. W czasie doświadczeń na pustyni stało się to przynajmniej częściowo, a w zupełności, jeśli nie dokonało się na pustyni, nastąpiło wkrótce potem, lecz w takim przypadku nie wiemy kiedy. Wydaje się, że proces krystalizacji nie należy do namaszczania, ponieważ nie dodaje żadnych nowych elementów charakteru, choć oczywiście każdy zarys charakteru czyni niezłomnym. Jego udoskonalenie, krystalizacja, trwała aż do czasu śmierci, ponieważ został udoskonalony w charakterze przez cierpienie, Żydów rozdział 2 werset 10, rozdział 5 wersety 7 i 8. Nie wiemy, czy namaszczenie jego woli i umysłu zostało zakończone z końcem doświadczeń na pustyni, choć gdy ją opuszczał, posiadał je, nawet jeśli nie zupełnie, w woli, umyśle i sercu, w stopniu wystarczającym do właściwego przyjęcia wszystkich kolejnych doświadczeń, jakie go spotykały, począwszy od chwili opuszczenia pustyni. Dla przykładu, chociaż jego doskonała pamięć niewątpliwie zapamiętała cały Stary Testament przed Jordanem i chociaż duchowe rzeczy mógł zrozumieć dopiero po spłodzeniu z ducha, jego 40-dniowe badanie słowa na pustyni mogło nie udzielić mu pełnej wiedzy niezbędnej do jego całej misji. Jeśli nie udzieliło, pozostałą część namaszczenia w wiedzy, zrozumieniu, radzie i mocy w odniesieniu do prawdy i jej wykorzystania otrzymał po doświadczeniach na pustyni. Nasza niepewność w tym względzie jest wynikiem milczenia Pisma Świętego na ten temat. Pewne jest jednak, że przed pojawieniem się każdego doświadczenia w czasie 3,5 roku jego służby posiadał wystarczająco dużo namaszczenia w woli, umyśle i sercu, by przyjąć je doskonale i bezbłędnie, gdy już go ono spotkało. Możemy zadowolić się tą pewnością, nawet jeśli nie jesteśmy pewni dokładnego czasu i miejsca pełnego namaszczenia jego woli, umysłu i serca. Przy takim zrozumieniu istoty namaszczenia duchem oczywiste jest, że duch w Chrystusie nie jest osobą, lecz świętym boskim usposobieniem, jego świętą wolą, umysłem i sercem w mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości. Jest to oczywiste. Pozostaje nam jeszcze zbadanie kilku innych fragmentów Nowego Testamentu stosownych dla naszego tematu. Okazuje się, że jeszcze bardziej potwierdzają one myśl, że Duch Święty w Chrystusie jest boskim usposobieniem mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości w woli, umyśle i sercu. Jednym z tych wersetów jest Rzymian rozdział 1 werset 4, a pokazał się Synem Bożym możnie, według Ducha Świętości, przez zmartwychwstanie. Wyrażenie Duch Świętości niewątpliwie oznacza święte usposobienie. Zgodnie z hebrajskim idiomem wyrażenie to odpowiada wyrażeniu Duch Święty. Hebrajczycy, a Paweł był Hebrajczykiem, bardzo często używają bowiem rzeczowników w przypadku dopełniacza jako odpowiednika przymiotników. I tak, wyrażenie szafarz niesprawiedliwości oznacza niesprawiedliwego szafarza, mamona niesprawiedliwości, niesprawiedliwą mamonę, sędzia niesprawiedliwości, niesprawiedliwego sędziego, Ewangelia Łukasza rozdział 16 wersety 8 i 9, rozdział 18 werset 6, złe serce niewiary, niewierzące, złe serce, Żydów rozdział 3 werset 12, naczynie wyboru, wybrane naczynie, Dzieje Apostolskie rozdział 9 werset 15, słowa łaski, łaskawe słowa. Ewangelia Łukasza rozdział 4 werset 22, namiętności sromoty, sromotne namiętności, Rzymian rozdział 1 werset 26, ciało grzechu, grzeszne ciało, Rzymian rozdział 6 werset 6, ciało tej śmierci, to martwe ciało, rozdział 7 werset 24, ciało naszego upokorzenia, nasze upokorzone, nędzne ciało. Ciało Jego chwały, Jego chwalebne ciało, Filipensów rozdział 3 werset 21, ciało z materii, materialne ciało, Kolosensów rozdział 1 werset 22, rozdział 2 werset 11, i tak dalej. W wielu z tych przypadków przekład AV bezpośrednio tłumaczy rzeczownik w dopełniaczu jako przymiotnik. Chociaż w Grece odpowiednie słowo jest rzeczownikiem w przypadku dopełniacza. Takie jest tu użycie słowa świętość w Rzymian rozdziale 1 wersecie 4, a wyrażenie Duch Świętości niewątpliwie oznacza tutaj Ducha Świętego w znaczeniu świętego usposobienia. To bowiem święte usposobienie Chrystusa sprawiło, że Bóg ogłosił Go swym Synem przez wzbudzenie Go. Kolejny bardzo przekonujący werset to Rzymian rozdział 8 werset 9, jeśli kto Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest Jego. Wyrażenie Duch Chrystusowy oznacza, co wszyscy przyznają, Ducha Świętego jako Chrystusowe usposobienie. By ktoś był częścią klasy Chrystusa, niezbędne jest, by posiadał Chrystusowe usposobienie. Chrystus nie przyznaje się do nikogo, kto posiadał i utracił je, a ten, kto nigdy go nie posiadał, nigdy nie należał do klasy Chrystusa. Tak więc wyrażenie Duch Chrystusowy oznacza tutaj usposobienie Chrystusa, Ducha Świętego w nim. Galatów rozdział 4 werset 6 to następny stosowny werset w tej sprawie, a żeście synowie. Przeto posłał Bóg Ducha Syna swego, Ducha Chrystusa, który jest Duchem Świętym, usposobieniem Chrystusowym, w serca wasze, wołającego Abba, co w syryjskim oznacza ojciec, to jest ojcze. Tutaj synowskie usposobienie, jakie wszyscy synowie Boga posiadają wobec Niego, gdyż są Jego synami, nazwane jest Duchem, usposobieniem Chrystusa. Pobudza ich ono do nazywania go Ojcem. Nie jest ono oczywiście osobą, ponieważ według trynitarzy osoba taka zgodnie z prawdą nie mogłaby nazywać Boga swym Ojcem, gdyż według poglądów trynitaryzmu na temat Ducha Świętego, Bóg nie jest Ojcem Ducha Świętego. Zatem Duch Chrystusa, jeśli uznamy go za osobę, którą trynitarze nazywają Duchem Świętym, nie mógłby w naszych sercach wołać do Boga, Ojcze. Jeśli jednak jest on synowskim usposobieniem, jakie posiadał i posiada Jezus i jakie my posiadamy wobec Boga jako Ojca, może i zupełnie właściwie woła on, Abba, Ojcze. Porównajmy ten fragment z równoległym wersetem w Rzymian rozdziale 8 wersecie 15, gdzie usposobienie to nazwane jest duchem przysposobienia, a dosłownie, duchem, usposobieniem synostwa. Obydwa fragmenty niewątpliwie używają tych terminów synonimicznie w znaczeniu synowskiego usposobienia, które jest to oczywiście usposobieniem Chrystusa wobec Boga jako Jego Ojca i jest również usposobieniem wszystkich boskich synów. Tę samą myśl podaje Filipensów rozdział 1 werset 19, wyjdzie mi to na zbawienie przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Jezusa Chrystusa. Święty Paweł wykazuje w wersecie 18, że głoszenie Chrystusa przynosi mu radość. W wersecie 19 dowodzi, że radość ta doprowadzi do uzyskania przez niego korony chwały przez działanie dwóch rzeczy. Po pierwsze, modlitwy jego drogich braci z Filipi oraz, po drugie, udzielenie mu przez Boga wystarczającej miary Ducha Chrystusa. W jaki sposób Duch Chrystusa komukolwiek przynosi zbawienie? Z pewnością nie przez umieszczenie w nim duchowej osoby. Dzieje się tak jednak w przypadku wiernych, tak jak stało się w przypadku Jezusa, Rzymian rozdział 1 werset 4, przez posiadanie przez nich wystarczającej miary tego samego Ducha Świętego, Ducha Świętości, jakiego miał Jezus, za posiadanie którego Bóg wzbudził go z martwych. Rzymian rozdział 1 werset 4. A zatem ten duch, usposobienie świętości, oznacza w tym wersecie Ducha Chrystusa. Potwierdza to również 1 Tymoteusza rozdział 3 werset 16, gdzie między innymi o Jezusie jako tajemnicy pobożności mówi się jako o usprawiedliwionym w duchu. Z pewnością nie może to oznaczać, że usprawiedliwiona była istota duchowa, która rzekomo wstąpiła w niego, ponieważ taka istota duchowa nie jest Jezusem, o którego usprawiedliwieniu jest tutaj mowa, nie chodzi o usprawiedliwienie rzekomej duchowej istoty w nim. Myśl wyrażenia usprawiedliwiony w duchu, użytego tutaj w odniesieniu do Jezusa, najwyraźniej jest taka, że przez całą trwającą 3,5 roku próbę Jezusa Bóg widział, iż jest on doskonały i bez najmniejszej skazy w usposobieniu, w wyniku czego ogłosił go godnym barankiem. Objawienie rozdział 5 wersety od 2 do 13. Tak więc także i tu słowo duchu użyte w odniesieniu do Jezusa oznacza boskie usposobienie w nim. Jana rozdział 3 werset 34 tak mówi o Bogu, nie pod miarą daje mu, Jezusowi, Bóg ducha. Gdyby duch oznaczał tutaj wszechmocnego Boga w jego rzekomej trzeciej osobie, niemożliwym byłoby, by Jezus otrzymał go bez miary, to jest bez ograniczeń, ponieważ taki duch byłby nieskończony, a doskonały Jezus, istota ludzka, był skończony, ograniczony, a więc nie mógłby bez ograniczeń przyjąć takiej osoby do swej ograniczonej woli, umysłu i serca. Jeśli jednak Duch Boga w Chrystusie był boskim usposobieniem w nim, jego doskonała ludzka wola, umysł i serce nie stawiały żadnych ograniczeń pełnemu panowaniu takiego usposobienia w nim, co rzeczywiście miało miejsce w przypadku Jezusa. Chociaż my z powodu niedoskonałych umysłowych, moralnych i religijnych zdolności rzeczywiście stawiamy ograniczenia pełnemu panowaniu boskiego usposobienia w nas, doskonałość umysłowych, moralnych i religijnych zdolności i siły woli Jezusa nie stawiała takich ograniczeń dla panowania boskiego usposobienia w nim. Możemy więc powiedzieć, że Bóg udzielił Jezusowi swego ducha bez miary tylko z punktu widzenia usposobienia, a nie z punktu widzenia nieskończonej istoty duchowej. 1 Koryntów rozdział 2 werset 16, kontrastując umysł duchowy z umysłem naturalnym, który nie może pojąć umysłu Pana, apostoł stwierdza tutaj, ale my umysł Chrystusowy mamy. Kontekst tego całego rozdziału, szczególnie począwszy od wersetu 6, z jego porównaniami i kontrastami oznacza, że pod wyrażeniami umysł pański oraz umysł Chrystusowy chodzi o umysłowe władze Boga i Chrystusa oraz treść tych władz, ich wiedzę i zrozumienie. Gdy więc mówi, że w przeciwieństwie do cielesnego umysłu my posiadamy umysł Chrystusowy, mówi nam, że jako nowe stworzenia posiadamy duchowe i umysłowe zdolności z odpowiednią wiedzą i zrozumieniem. Tak więc wyrażenie umysł Chrystusowy oznacza tutaj tę część Ducha Świętego, która w jego usposobieniu składa się na jego władze intelektualne, wiedzę i zrozumienie. W 1 Piotra rozdziale 1 wersecie 11 wyrażenie Duch Chrystusowy, który działał w prorokach, nie oznacza oczywiście Ducha Chrystusa jako jego usposobienie nowego stworzenia, ponieważ z wyjątkiem Jezusa, którego udziałem po raz pierwszy stało się ono w Jordanie, nigdy nie było ono udzielane nikomu przed uwielbieniem Jezusa, to znaczy przed pięćdziesiątnicą. Ewangelia Jana rozdział 7 werset 39. W 1 Piotra rozdziale 1 wersecie 11 wyrażenie to oznacza oczywiście przedludzką moc Chrystusa, działającą w prorokach.